Cześć, witajcie na napisach końcowych i mamy Q&A. Wreszcie udało nam się zebrać w pełnym składzie. Zacznijmy sobie od dwóch superchatów. Pierwszy od Retron Official. Mój pierwszy superchat. Miłego wieczorku.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. I kolejny od Agnieszki Jaskaj. Ok, zmieniłam zdanie. Nie wychodźcie w tej Warszawie do kin. Nie wychodźcie nigdzie, jeśli nie musicie. Nie warto ryzykować przy takich danych pandemicznych. Uważajcie na siebie. We Wrocławiu też.
Ok. Czemu ok przeczytałeś jako ok?
No ok, a jak? Ok. Ja tak mówię. Jak chcę powiedzieć ok, to piszę ok.
Jesteśmy w Polsce.
Znaczy ok.
Jesteśmy w Polsce. W porządku. Mamy ok.
Tak, ja mówię ok. No my tak, my dzisiaj dostaliśmy maila, że można zawiesić Cinema City na 3 miesiące, więc dokonałam zawieszenia Cinema City na 3 miesiące, bo nie zapowiada się jednak, żebyśmy mieli gdzieś chodzić.
Na Baxterów nie idziesz?
Bo jest coraz gorzej. Właśnie, wiesz co, stwierdziliśmy, że te polskie filmy, one bardzo szybko są na jakiejś zawsze Ipli albo czymś, to sobie dam wtedy...
Na Netflixie, prawda, jak można zobaczyć.
No, są na Netflixie.
No, na Netflixie ostatnio też są, tak.
A nawet jak nie na Netflixie, to zawsze są na jakimś playerze, czymś takim, więc...
No, my dosyć często i tak kupujemy jakiś dostęp, bo nie, mamy fazę, że oglądamy Love Island czy coś, więc wtedy nadrabiamy klasyki polskiej kinematografii. Jak poślubić milionera. No, tak więc nie będziemy nigdzie wychodzić. Nie mamy po co.
No, nie ma co. No kurczę, przy takich statystykach zarażeń to lepiej dmuchać na zimne, nie?
No i w ogóle nie ma sensu generować tłumu, no bo są ludzie, którzy muszą wyjść. A jeśli my nie musimy...
Już no, ale wystarczająco...
Mam na myśli nawet, że w autobusach czy gdzieś są ludzie, którzy no muszą, bo jadą do pracy, a nie ma sensu też generować im tłumu, jeśli my nie musimy. No.
Wystarczająco dużo ludzi generuje tłum z własnej woli, chociaż nie musi, więc... No... A potem...
A ja pierdolę, ja wychodzę i nie, plandemia jest i wiesz, i na razie. A nie, byłem tutaj
no
cały czas,
Radek, w centrum handlowym.
Ja tylko szybko dzisiaj musimy wcześniej Cingarni. Kończyć, bo wiecie, bo znajomy robi to parapetówę, więc... Na 200 osób, więc muszę lecieć.
Na 50
metrów. Ale bez tańców, co? Powiedz, że chociaż bez tańców.
Tak, wiadomo. Ledwo, nie da rady tańczyć, bo za dużo ludzi ściśniętych w jednym mieszkaniu, więc nie trudno.
No, smutne to jest, no bo wiadomo, że to każda taka decyzja, zawieszenie i tak dalej, no to jest w sumie odwlekanie tylko no, coraz gorszej sytuacji kin, nie? No ale jakby pierwszy krok zrobiły tak studia, anulując, znaczy przesuwając premiery kinowe,
no tak,
nie?
No, jakby premiery były, to takie głośne premiery, to jest w samym kinie nie jest super niebezpiecznie, tak? No bo tam i tak jest duże ograniczenie tej liczby osób. I no, idąc do kina, my możemy iść nawet pieszo, tak? Nie musimy mieć w ogóle z nikim kontaktu poza sobą. Kupujemy bilet w domu, pokazujemy go z daleka i tyle, ale no generalnie plus, nie ma filmów, na które wsparcie, tak?
No gdyby były jakieś jeszcze duże premiery do końca roku, no to byśmy wtedy nie zawieszali tej karty chociażby, nie? Jakby nam co miesiąc by jakieś pieniądze doszły do kina, no ale no, trudno.
No... Dobra, to co, idziemy dalej, nie ma co tu się... Wszyscy wiemy, jak jest. Dobra, to teraz mamy kilka pytań od Szat Andrzeja. Obejrzałem dokument Davida Attenborough, A Life on Our Planet, na Netflix i stwierdziłem dwie smutne rzeczy. Pierwsza, jako ludzkość prawdopodobnie sami doprowadzimy do zniszczenia naszej planety i siebie.
To jest optymistyczny odcinek, bardzo.
I druga, że David Attenborough ma już 94 lata. Sad face. Film polecam, ale to niewesoły film.
Znaczy, ten drugi punkt
wszystkie
tam...
dokumenty ostatnich lat, prawda? O planecie.
No czyli... tak, no, ale to jest...
Te
to
prawdopodobnie
wiadomo,
to ja bym zastąpił, w ogóle wywalił, bo tam jest to prawdopodobnie. My, no nie, nieprawdopodobnie. Jakby nikt inny.
No mi się w ogóle nie chce, dlatego... Z tego powodu mi się nie chce oglądać tych dokumentów, bo oglądaliśmy Ziemię, właśnie to jest z Davidem Attenborough.
Our Planet, dokładnie. No bo no, to nawiązuje chyba do tamtego tytułu.
Tak, no i fajnie się ogląda, nie? Faktycznie nasz planet jest
super,
piękna.
Jak te lasy, nie? Morza.
Która jest cudowna i po prostu można się zachwycić. Ale zaraz potem wjeżdża to, że no, ale tutaj już ludzie zaczęli działać i tutaj już drzewa po prostu schną i rafa koralowa umiera i tutaj w ogóle już morsy skaczą po prostu, są drzwi skokami ze skał.
Na lód,
bo
tak.
Przez ludzi, bo coś tam i wiesz...
Bo kiedyś tam była woda i no, po prostu wskakiwał do wody, a teraz skacząc dokładnie z tego samego miejsca po prostu trafiają na ziemię i...
Więc ja tego dokumentu, o którym piszesz, już nawet nie mam ochoty oglądać i to nie, nawet nie chodzi o to, że wiecie, że chcę żyć w tej bańce, że jest super. Po prostu ja wiem, że jest źle. Ja wiem, że ziemia umiera przez nas. Ja wiem, że to wszystko się dzieje i nie, tylko po prostu nie chcę dokładać jeszcze więcej tego widoków.
No, jakby generalnie zawsze jak jest ta część, że po prostu są zwierzątka, to nawet jak zwierzątka, że tak powiem, między zwierzątkami działają prawa natury, to jakoś tak, nie wiem, łatwiej to przełknąć, że nie wiem, pokażą ci, że o, to zwierzę musi teraz zabić to zwierzę, żeby nakarmić swoje młode czy coś, no okej, no świat tak działa. Ale potem zawsze jest ta końcowa część w tych właśnie odcinkach Our Planet, gdzie ci pokazują, no, kiedyś było tak i zwierzęta coś tam, no, a te potem ostatnio to już człowiek tak bardzo przegiął, że już nie wiem, nie ma czegoś tam, albo jest coraz gorzej i no nie wiem, jak są te wszystkie odcinki zawsze o wodzie, gdzie jest ta piękna rafa koralowa, te ryby, tam pokazują, o, tu rekiny, policjanci rafy koralowej.
My to zdjęcie sprzed 10 lat.
Tak, a potem, u, człowiek chuj, tutaj wrzuca już tyle śmieci, że już tam, nie wiem, czegoś tu już tam nigdy nie ma i nie będzie, nie? I tak... Ach, no i co możemy zrobić? No nic nie możemy zrobić nawet, nie?
No i co możemy zrobić, to wejść w tą narrację, że o, to też prawo natury po prostu. Tutaj żyły sobie jakieś zwierzęta, a teraz ludzie wycięli lasy, no i tak, po prostu żeby, no silniejszy żeby, zjada wiesz, tego słabszego. No.
Pamiętam parę lat temu było z Leonardo DiCaprio Before the Flood. Tak, chyba ono było na National Geographic albo... Wydaje mi się, że na National Geographic. I też dokładnie było tak. Pamiętam, najbardziej szokujące były, nie wiem... pingwiny, które sobie brykają bez lodu, bez śniegu, po prostu po takich trawiastych, ledwo co pagórkach. Albo najgorsze to były niedźwiedzie polarne, które po prostu wychudłe, bo nie są w stanie zapewnić sobie żarcia przy obecnych warunkach, nie? Nie wiem, ja pamiętam, jak widziałem te motywy z tą... Przecież było głośno o tych... W Australii przy tych pożarach, nie? Jak tam koale po prostu... Że już wiemy, że właściwie koale to jest wymarły gatunek. Zostało ich za mało, żeby utrzymać populację, nie? Już po prostu jest ich za mało, żeby ich je odtworzyć na tym etapie, na dłuższą metę. Jak takie rzeczy cały czas do ciebie trafiają, to tak... I tak, w sensie... To znowu, to nie chodzi o to, żeby się na to zamykać kompletnie, bo jakby tak jak mówicie, nie chodzi o to, żeby żyć w bańce, nie chodzi o to, żeby unikać tego dyskomfortu. Myślę, że co jakiś czas warto, żeby taki dyskomfort w ciebie walnął, żebyś... Można było się nawet zastanowić nad takimi drobnymi rzeczami, które samemu się robi, na które mamy wpływ, no ale to wiadomo, że wpływ jednostkowy... To znaczy inaczej, to, że i tak warto zacząć od siebie, jak to się mówi, warto jakby zwracać uwagę na swoje przyzwyczajenia, wszystkim kwestii, nie wiem, konsumpcjonizmu, kupowania cały czas nowych rzeczy, wyrzucania po tygodniu różnych rzeczy i tak dalej, bo wiadomo, ile na to wody i wszystkiego idzie. Ale no wiadomo, że na tak naprawdę globalną skalę, no to kwestia jest praw, ustaleń, ograniczeń, kar za, nie wiem, śmiecenie, za zatruwanie, kłusownictwo, które no jedyny jaki mamy wpływ to pójść i głosować na odpowiednich ludzi, ale wystarczy, że większość głosuje na innych ludzi, co się dzieje w bardzo wielu krajach i jakby co z tego?
Bo można Davida Attenborough oglądać od lat każdy jego dokument, bo one mają bardzo podobną strukturę, to oglądać po prostu do połowy, kiedy on jest na tym, wiesz, na szczycie tego zachwytu, jest ten stary Brytyjczyk taki, który mi się kojarzy zawsze z takim żółwiem, który pływa gdzieś w tych czystych wodach krystalicznych, nie? I ma tą taką minę starego żółwia, który ma tysiące lat, już wszystko widział, wszystko przeżył i mówi tym głosem starego Brytyjczyka, nie? Że so magnificent, so splendid. I wiesz, że wtedy jest pięknie, wtedy jest ziemia, tylko...
Astonishing.
Tak, astonishing. Tak, tak, tak,
i wiesz, że wtedy... Astonishing, in the middle of Sahara Desert.
I wtedy jest pięknie i wtedy trzeba wyłączyć, bo zaraz, wiesz, że zaraz zacznie iść w dół i będzie strasznie. To jest ten moment, kiedy najpierw sobie lwy biegają, gazele sobie biegają, a później ten lew biegnie za gazelą i później zjada tą gazelę i to już nie jest takie ładne, jak one sobie po prostu biegają, jak widzisz tą szybkość gazeli, a później już nie widzisz szybkości, bo ją lew wpierdolił, ale takie jest życie, no, czasami, zawsze. A lubię. I to w ogóle takie, wiesz...
Ja lubię.
Znaczy, nie. No, lubię, bo to jest życie, nie? To jest krąg życia i tak się dzieje. Ale w ogóle, jak tutaj jest, że już ma 94 lata Attenborough. Kurczę! To nie, jeżeli już... Jestem pod wrażeniem, że on tyle, wiesz, przeżył jako człowiek. Ja bym tam chciał do 70 dociągnąć. On dostał, wiesz, on już jedzie ponad stan. On jest na tym dodatkowym życiu, które, wiesz, z kogoś być... No, bo tak działa chyba świat, nie? Że on to z kogoś wyciąga i ktoś będzie żył mniej przez to, że Attenborough już ma prawie 100. Więc no ja jestem pod wrażeniem. No. Obaj zresztą bracia Attenborough to wielkie były. I są dalej jeden.
Znaczy, to właśnie, kurczę, no z tym, na ten punkt drugi, no to odpowiedź jest taka, że no wszyscy umrzemy, no kurczę, już tylu...
Lepiej teraz niż, wiecie, jak już będzie tak gorąco, że nie będzie się dało żyć czy coś, nie?
No chodzi o to, że wiesz, że już tyle osób, które ze świata, nie wiem, popkultury czy kultury, które szanowałem i które idolizowałem i dalej idolizuję, umarło, że już trochę się już znieczuliłem, nie? I każda kolejna taka informacja, no to jest, no tak, nie? No pewnie, no już miał tyle lat, piękną karierę za sobą, wiesz, bogate życie i tak dalej, no spoko, trudno.
Ja mam wrażenie, że będzie właśnie coraz go trudniej w kolejnych latach, no bo jednak pewnie większość jakichś właśnie osób ze świata popkultury, jakichś właśnie takich, powiedzmy, naszych bliższych naszym sercom, ciągle jest jeszcze pewnie jednak troszkę młodsza, więc ja myślę, że dopiero będzie ten taki punkt krytyczny, gdzie po prostu zaczną umierać absolutnie wszyscy ludzie, których lubimy najbardziej, ale no, może wtedy już nie będzie ziemi, czy...
Nie, no wiesz, no ja trochę... Czasami jesteś, znaczy jest sporo takich twórców, którzy są na tyle podeszłym wieku i mają, i już są, powiedzmy, nie wiem, niespecjalnie aktywnie zawodowo, że takich informacji ci jakoś nie zdziwi bardzo, nie? Raczej, a to będzie raczej skłonność, żeby sobie właśnie przypomnieć, nie wiem, filmy albo jakąś inną ich twórczość, nie? No, ja jestem pewien, że jak tylko nadejdzie ten smutny dzień, kiedy, nie wiem, dowiem się, że, nie wiem, Roger Corman nie żyje na przykład, albo John Carpenter, no to kurde będzie... miesiąc oglądania tego wszystkiego, nie? No bo
to legie, nie, to ten, siły. Ikony horroru i już wybierasz temat. No
tak. Ale to i tak jest takie piękne, że sobie myślisz, kurczę, oni już no jednak jakiś czas temu powinni się tam gdzieś spotkać z najwyższym, czy w co tam wierzą i gdzieś tam pójść, a oni dalej są. No właśnie Corman, nie? Lloyd Kaufman, że oni są już tak wiekowi, że wydaje się, że już, no i tak umrą, to nie będziesz to wierzył, że nie, oni tam pewnie gdzieś dalej sfingowali śmierć. Pewnie Corman kręci coś nowego i komuś się pojebało, że nie żyje, nie? No.
Jak sobie, tak zareklamuję.
No, Corman ze swojej śmierci, ze swojego pogrzebu 3 filmy zrobi jeszcze. Na koniec, nie? Na domknięcie.
Wiesz, jak Corman umrze, to jeszcze przez jakieś 10 lat będą wychodzić filmy, które produkował, bo on tam wiele, że na półce czekają.
Wywiady, wszystko, nie? On jeszcze będzie miał opinię na rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły pewnie. Więc spoko. Niech żyją, ile im tam natura dała. No.
No dobra, to może teraz może będzie weselsze pytanie. Szat Andrzej pyta, jakie są wasze podróżowe marzenia? Gdzie byście chcieli pojechać, co zobaczyć, gdyby nie było pandemii i nie ograniczałby was budżet? Czas pomarzyć. Ja bym chciał pojechać do Nowej Zelandii, Islandii, zobaczyć zorzę polarną lub do USA, Wielki Kanion, Sekwoja.
U mnie cały czas numer jeden to Japonia, bo to jest niesamowicie barwny kraj, zupełnie jednak odmienny kulturowo. Wydaje się bliski przez, wiecie, przez popkulturę, ale wciąż jednak, że to jest kompletnie inny rodzaj myślenia, inna mentalność ludzi. Plus kuchnia jest cudowna, plus te miasta są bardzo właśnie takie barwne i różnorodne. Ja ogólnie jestem miastowym człowiekiem i ja bardzo lubię miasta. Niespecjalnie masz taki jaraz zwiedzanie przyrody, co zwiedzanie właśnie, nie wiem, innych środków miejskich i tego, co ludzie stworzyli. Więc mam wrażenie, że tam bym miał wszystko, co najbardziej lubię w wyprawach jakichkolwiek. A z takich bardziej realnych i bliższych rzeczy, no to kiedyś bardzo chciałem do USA pojechać, ale poczekam się, może uspokoi tą sytuację i będzie troszkę spokojniej. Wciąż aktualne w sumie, ale bardziej to zachodnie wybrzeże niż wschodnie. No i nie wiem, ja cały czas chciałem do Irlandii pojechać, ale za każdym razem jak już byłem blisko, to coś wypadało i nie mogłem, więc może
jakoś... Może kiedyś.
No, może kiedyś się uda, bo lubię Irlandię, ogólnie kulturę, więc chętnie bym się wybrał kiedyś.
No, mam nadzieję, poszukamy, czy jest jakieś muzeum leprikona wtedy, nie?
No ja jednak... USA prędzej.
No właśnie, ja dalej najbardziej USA i to tak właśnie przede wszystkim też miasta, jakieś właśnie, wiecie, pójść na Broadway czy coś, jedno z wybrzeże, drugie wybrzeże. Ja bym strasznie chciała iść do jakiegoś parku rozrywki u nich, do jakiegoś, wiecie, tego Six Flags.
Universal Studios.
No, i do Disneylandu, do wszystkich tych takich, wiecie, miejsc rozrywki i tak dalej, i jakichś właśnie muzeów związanych z kulturą, bo tam jest wszędzie tego mnóstwo. Albo nie wiem, pojechać zobaczyć jakieś miejsce, o, tu nakręcili coś tam.
No, na jakąś wystawę tych wszystkich
figurek. Na wystawę figurek tych rekwizytów Harryhausena, no, tak. Żeby zobaczyć bubo prawdziwe, to jest moje największe marzenie życia teraz. A z takich innych miejsc, to bym strasznie chciała kiedyś pojechać na taki urlop, gdzie nic nie muszę, żeby 2 tygodnie leżeć po prostu na tej takiej idealnej plaży, przy idealnym morzu i no nie wiem, w jakiejś chacie z Bali, na jakimś Mauritiusie albo czymś takim, gdzie kurna nic nie ma, nie ma właśnie, nie ma nic do zwiedzania, tylko po prostu leżysz i jest tak ten taki, wiecie, rajski faktycznie krajobraz.
O, wiem gdzie jeszcze, na Gran Canaria, zwiedzić te wszystkie miejsca, które znamy z pamiętników z wakacji.
Generalnie Wyspy Kanaryjskie są śladami pamiętników
z wakacji.
Tam, jakby tam oprócz tego, no, że właśnie są te, że tak powiem, te plażowe rozrywki, to tam jest sporo jakichś też jakichś wulkanów, jakichś takich lokalnych też takich parków krajobrazowych, więc to nie jest. Wydaje mi się, że chyba Teneryfa jest najciekawsza. Właśnie nie będę, Teneryfa albo Gran Canaria, ale która z tych? Tam generalnie jest ponoć sporo fajnych rzeczy.
Kurczę, to no. Ja bym chciał, tak jak zawsze mówię, Nową Zelandię. Tak się pierdolnąć gdzieś na tej trawce zielonej, tak, i tak sobie poleżeć. Tak jak we Władcy Pieścieni widziałem. Tam ma być dokładnie tak, jak widziałem w Władcy Pieścieni, nie inaczej.
Tam jest, nie? Zostawili tak, też tak. To, co zbudowali.
Gdzie jest nie za gorąco, nie za zimno.
Tak,
może
tak,
być
tak.
Trochę chłodniej, ale generalnie spoko. Siadasz
taki,
sobie
taki hobbiton był i było zielono. I to takie fajeczkę sobie zapalił. Chociaż nie palę, ale tam bym zapalił nawet. Kiepa
bym
tak pociągnął. Tak. Zerzałbym coś dobrego i tak sobie poleżał po prostu. O matko, tam jest pięknie. Piękni ludzie stamtąd są. Zresztą, Nowa Zelandia i Australia, bo tam zawsze najlepiej. Zresztą jak ostatnio z Łukaszem mieliśmy jakieś newsy omawialiśmy i wbiliśmy się w tę stronę na Wikipedii i zobaczyliśmy, ilu aktorów jest właśnie z Nowej Zelandii, z Australii. Nie?
Aktorek, nie?
Tak, połowa tych Hollywood, co są z tamtych stron, więc może też bym jakoś wyrósł na kogoś aktorskiego, kogoś jakiegoś, wiesz, celebrytę. Cholera wie. Ale chciałbym sobie tam poleżeć. Chciałbym jeszcze odwiedzić Wielki Kanion i z kapeluszem kowbojskim i tam się pobujać po tych...
Na koniu?
Na koniu po tych czerwonych piaskach i... No bo tam jest pięknie, tak sobie zobaczyć, zdjęcie sobie zrobić na Instagrama i żeby ludzie lajkowali.
Czy orzeł leciał na górze, nie?
Tak. I wtedy wyjąć karabin i, wiesz, oskurować, żeby było to kompendium. No, tak by...
Ja mam podobnie, jeśli chodzi o miejsko, to pewnie też bym Stany chętnie tam zobaczył parę fajnych miejsc. Niekoniecznie jakieś tam elementy natury, natomiast z natury, no to tak, Nowa Zelandia. Zawsze mi się wydaje, że to jest takie idealne miejsce, gdzie jedziesz. No,
raj.
Tak, jednocześnie nic nie musisz, nie masz jakiejś, nie mam jakiegoś ciężaru, że tam muszę jakieś konkretne, wiesz, pomniki natury zobaczyć, tylko tak po prostu pobyć. A z drugiej strony, tak, fajnie sobie być. Żadne plaże, nie potrzebne. Nowa Zelandia.
No, jeszcze gdzieś bym do Skandynawii chciał, ale tak, gdzie jest tak zimno i tak jak taki wiking tam wejść. Ale z przewodnikiem, mniej. Żeby się nie zgubić i nie umrzeć.
Mniej.
No to Assassin's Creed Valhalla będzie tam sobie, tam pochodzisz tam po tej Wielkiej Brytanii, tak, na północy.
Wirtualnie.
Tam
to się, no zimno. To mi w sumie wystarczy.
To nie jest Skandynawia, ale podobnie klimat.
Lepiej, bo niby zimno, ale nie jest ci zimno. No.
Właśnie ja powiem wam, że ja w dzieciństwie trochę tam po tej Skandynawii jeździłam, bo moi rodzice byli wielkimi fanami, więc byliśmy dwa razy w Danii, dwa razy w Norwegii, tam kawałkiem przyjazdem chyba przez Szwecję. I nie. Jakby generalnie no to jedziesz kręte drogi, zatrzymujesz się, bo o, tu jest jakiś super wodospad, więc idzieć od tej drogi do tego wodospada, żeby zobaczyć, jak woda leci. No super, no.
Super! Jak powiem, ja też byłem w Danii.
O, fiordy, to góra się w wodzie kończy. No to ekstra, no.
Też byłem w Danii, jedziemy po Szwecji i tam masz na przykład największy most
w
Europie.
Boże, w Danii to zawsze pada. Jakby ludzie się śmieją, że w Anglii zawsze pada. Nieprawda! W Danii zawsze pada. Po prostu, co idziesz po mieście, to przynajmniej tak siąpi.
Super! Najlepszy klimat. Albo nagle największy most w Europie i jedziesz po tym moście, jedziesz i on się nie kończy i widzisz wodę.
No, między Szwecją, nie? Tam no. jest most, no. No,
to, no nie, no, natura to tylko Irlandia, bo właśnie jak oglądaliśmy ten Excalibur, tak patrzę na te krajobrazy, kurna, jaki piękny, jak piękny krajobraz, jak ładny ten film.
I las ładny,
patrzę, patrzę kraj produkcji Irlandia, nie? Kurwa, no oczywiście, no, nie mogło być inaczej, nie? Ale kurczę, Australia też mnie też...
Australia nie, bo tam są wielkie pająki.
A później patrzysz, wiesz...
Aż tak, wbrew pozorom, się tak nie trzymają blisko miast.
No nie, tylko potem są te wszystkie filmiki, gdzie ktoś w domach ma takie bydle.
No, to są takie pojedyncze, no wiadomo, że się bardziej boją ludzi niż ludzie ich.
O,
no.
Super. Ale jak mu to powiem, to...
Wiesz co jest najgorzej z filmami? Jak widzisz jakiś piękny film, który się dzieje w Irlandii, i widzisz tam Irlandię, a później patrzysz w napisy, a to Czechy albo Węgry, nie?
No bo taniej, no co zrobić? No taniej. Tego nie przeskoczysz.
Dobra, to teraz będą dwa pytanka, które przeczytam razem, bo są na ten sam temat. Pierwsze z nich też od Szat Andrzeja. Siema, czy obejrzeliście już Smoczego Księcia? Ja się świetnie bawiłem. Z tego co pamiętam, to Oskar i Radek też się tym jarali. Czy planujecie omówienie i co z dalszymi sezonami? No i pyta też Łukasz. Obowiązkowy tip na dyskusję o Smoczym Księciu, jak Radek obejrzy. Czy też uważacie, że w sumie elfy i smoki to były chujki wobec ludzi? Jak się spodziewacie, że to będzie ograne, jeśli będą następne sezony?
I dodajmy jeszcze, że Łukasz rzucił na hojnym tipem, więc takim, który faktycznie zasługuje na tę pełną dyskusję, więc no... Jako nic nie sugeruję, ale...
Radek, ty ile obejrzałeś? Jeden sezon?
Półtorej sezonu. I tak jak wtedy, pamiętasz, jak obejrzałem półtorej sezonu, mówiliśmy o tym, że jest super i powiedziałem, że zostawię w tym momencie. Ty mówisz, nie, będziesz oglądał, bo cię wciągnie. I nie wróciłem do tego do dzisiaj. Ale to nie dlatego, że mnie znudziło czy coś, bo to jest dalej super, tylko nie wiem. To jest jeden z tych seriali, które po prostu odłożyłem na później i tak leży na później. Ale wrócę i dokończę. I wtedy pogadamy.
Ja czekam na kolejne sezony. Tam trzy na raz zamówione, czy coś w tym rodzaju, więc w ogóle te pierwsze trzy to jest tak całkiem fajnie domknięta historia, znaczy jest tam oczywiście wielka furtka zostawiona na ciąg dalszy, ale jakby ten główny wątek, który zaczął się w pierwszym sezonie, jest jakby dopięty, a ten dotyczący tytułowego księcia, więc no, to jest spoko zrobione. Natomiast jeśli chodzi o... Jakie było jeszcze pytanie?
Było pytanie, czy elfy i smoki to chujki tak, wobec ludzi.
Tak, bo tam jest idea taka, że oni mają dostęp do magii i ludzie też chcą mieć magię, a oni mówią, nie, ludzie nie mogą mieć magii. I jak ludzie próbują mieć dostęp do magii, ktoś po cichu, tam są wskazówki, kto przemyca im dark magic, magię, która polega na korzystaniu z sił życiowych innych istot, to od razu przychodzą tamci i mówią, co? Nie, nie możecie. I chcą im wpierdolić. I potem kończy się, że ci ludzie, którzy używali z tej mrocznej magii, to niby są źli, ale w sumie to zawsze wyglądało w ten sposób, ten świat jest zbudowany, że po prostu ludzie nie mogli używać magii, a tamci mogli i było na zasadzie takiej, że haha, wy nie możecie, jesteście, nie wiem, gorsi czy coś w tym rodzaju. Więc na tym ten konflikt polega. Chociaż niby ludzie są tymi złymi, ale to jest w sposób pokazany, że nie do końca to, bo ludzie od początku byli źli.
To jak to grają w kolejnych sezonach, jak myślisz?
Myślę, że właśnie w tą stronę pójdą i wyraźnie powiedzą, że ktoś od strony tych elfów dał ludziom magię po to, żeby ludzie dostali jej namiastkę, zaczęli nią patrzeć, że o, to fajne jest, fajnie ją mieć. I potem nie chcąc jej oddać, doszło do wojny i doszło do wszelkich rodzajów starć. Tam jest, że świat jest w ogóle podzielony na dwie strefy, ludzką i elfią, i jest wielka granica między tym i nie wolno, nie są mile widziani po obu stronach, że tak powiem, ci przeciwni. Więc pewnie zrobią to na zasadzie takiej, że od elfów wyszło to, żeby podburzyć ludzi, żeby i zrobić, żeby jakby każda strona była winna temu. O.
Brzmi jak program Davida Attenborough trochę.
Here we're standing in the middle of the elf territory. We can see a dragon.
Astonishing.
Yes, a mighty dragon is surfing.
Magnificent.
A mighty dragon is surfing the sky now in the blazing sun.
Ale ludzie jak zwykle niszczą ekosystem tak, elfów. Tak.
I od razu przejdzie od tego smoka i jakiś typ ścina drzewo, nie?
Dobra, kolejne pytanie zadaje Paweł. Hej, a co powiecie na temat Uwe Bolla? Niegdyś chyba uważany za jednego z najgorszych reżyserów.
Nadal. To nie jest specjalnie dobry reżyser, ale jest najgorszy. Jakby to, ja mam wrażenie, że ogólnie filmy Uwe Bolla się cieszą tą takim złą sławą. Nie dlatego, że są najgorsze, ale że są bardzo złe jak na nazwiska, jakie w nich występują, jak na...
I na marki.
Powiedzmy, jakość produkcji, która nie jest najgorsza znowu, nie? Bo to jakby oglądasz ten jego film, te jego filmy, no i to jest taka jakość typowego filmu tam, wiecie, no na streaming, czy na ten, na nośniki. Ale jednocześnie same filmy są gorsze niż ta produkcja na to zasługuje, nie? I jak to oczywiście aktorów, których zawsze udało mu się jakieś tam ściągnąć. Czasami większą obsadę, jak, nie wiem, w Blood Rain, gdzie masz sezonnych aktorów, w tym, nie wiem, Bena Kingsleya na 5 minut.
Bena Kingsleya na krześle, no, który po prostu robi co może, żeby się nie poruszyć.
I nawet, wiesz, i widzisz też po tych aktorach, że im się nie chce, albo że w ogóle nic nie dają od siebie. Na przykład w tym,
Bloodrain był jeszcze ten Michael Madsen, który był, o Jezu, tak dziwny, po prostu jakby nie wiedział, gdzie jest i co robi w ogóle.
Były najebany, bo jak zawsze. Albo jak jest Alone in the Dark, to tam jest Christian Slater w ogóle, który jest tak fatalny w tym filmie, A jakoś zaraz później się pojawił Mr. Robot, gdzie był fantastyczny w ogóle i wiesz, po prostu tak, no widać bardzo wyraźnie, że albo to reżyser nie jest w stanie wyciągnąć nic z aktorów, albo to sami aktorzy mają w dupie te filmy, bo wiedzą, że są tutaj tylko dla paychecku. Ale mam wrażenie, że wiecie, że to nie są najgorsze filmy, jakie widziałem. Widziałem gorsze, widziałem dużo gorszych filmów.
No to jest ten gość, który
ale po prostu one są gorsze niż powinny być przy tym, jak, za jakie pieniądze są robione, z jaką obsadą, jak wygląda scenografia, jak są kręcone i tak dalej, i tak dalej.
To jest gość, który zrobił dużo złego do adaptacji gier oczywiście, nie? Bo jednak on bardzo dużo jego filmografii to są te adaptacje gier i wszystkie są fatalnie.
Właśnie, to wszystko są też popularne marki dzięki temu, chodzi, że marki... dlatego większy spotkań
tak,
jest
tak,
na te
dokładnie.
Filmy.
To nie jest tak, że on brał byle Dalony, Dark i tak dalej. Nie, że są super popularne, ale to są jakoś rozpoznawalne IP. Dzisiaj...
No tak, przecież jak robił Blood Rain, to było dosyć taka gra, o której się mówiło, nie?
Dzisiaj w Hollywood ludzie naprawdę by chętnie wzięli te wszystkie IP, bo one są, wiesz, już jakoś rozpoznawalne. Robił film Far Cry, przecież to też gówno straszne.
Znaczy, wiesz, ale... najlepiej, że on brał w tym momencie, kiedy one były popularne, nie? Tak na przykład jak Dungeon Siege, który wiesz,
o,
tylko wtedy
był. Dungeon Siege, bo to kino fantasy.
Pisze się. Dungeon Siege.
Nieważne.
Ale z Uwebolem,
ale musimy obejrzeć kiedyś.
Uwebolem jeszcze jest taki problem, że ten gość jest strasznie po prostu to jest człowiek, to jest tak, mówiliśmy o Zacku Snyderze wielokrotnie, jakie ma ego, to Uwebol robi gorsze filmy w pewien sposób niż Zack Snyder, a jednocześnie ma jeszcze większe ego.
Podoba mi się to w pewien sposób. Niektórych względami może są lepsze.
Znalazłbym pewne rzeczy, które są gorsze u Snydera, tak? Ale generalnie robi gorsze. Ale ma jeszcze większe ego. To jest ten typ, który, nie wiem, czy widzieliście jakiekolwiek wywiady z tym człowiekiem. Ten człowiek uważa się za absolutnego geniusza. Myślę, że próbował uderzyć w tą publikę, która mówi, że wiecie, dzisiejszy Hollywood jest do dupy, tylko że to jest ta sama publika. Dla niego dzisiejsze Hollywood to jest zarówno, kiedy robił, wiecie, film w 2003 House of the Dead, oczywiście na podstawie gry House of the Dead, i tak samo w 2016, to dalej jest dzisiejszy Hollywood i ono zawsze jest do dupy, a jego filmy to okej, on wie jak je robić i po prostu za każdym razem to jest, o właśnie, jeszcze bardzo ciekawe a propos Uwebola, jego filmy się nie sprzedawały. On lubił w wywiadach też bardzo mówić, jak dużo ma pieniędzy, jak bardzo nie potrzebuje tego, bo ma bardzo dużo pieniędzy. Pamiętam, jak w wywiadzie raz powiedział, nie, w filmiku, który nagrał na gdzieś tam, jak mówił o tym, że on ma tyle hajsu, że może w golfa grać codziennie, do końca życia. I on naprawdę nie musi się przejmować tym, jak chujowe jest Hollywood dzisiaj. Ale cały trik polega na tym, że Uwe Boll to jest jeden z tych gości, który miał farta, bo ludzie zastanawiają się, skąd ten typ brał budżet. Bo on nie miał najniższego budżetu, to nie były, wiecie, wysokobudżetowe strasznie filmy, ale nie były super tanie. Na tych aktorów go jakoś było stać, a jednocześnie one nic nie zarabiały, jak popatrzycie na to. Wszystkie jego filmy są praktycznie klepami. I trik polega na tym, że poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, ale jestem prawie pewien, że chodzi o prawo niemieckie, gdzie było ogromne dofinansowanie do kultury, które polegało na tym, że jeżeli jakaś firma odpowiednio wsparła kulturę, to mogła sobie odpisać podatek dosyć spory. Była zwolniona z podatku. I po prostu Uwe Boll dostawał w cholerę kasy od tych firm w ten sposób, że potem im bardziej opłacało się nawet stracić te pieniądze na jego produkcji, bo więcej zyskiwali na tym, że nie musieli płacić podatków później, bo mieli ulgi podatkowe. I on na tym po prostu zrobił tak dużo filmów, że mam wrażenie, że w pewnym momencie to było dosłownie coś takiego, że mu nie zależało, on nie potrzebował, żeby te filmy były dobre, niczego nie potrzebował, bo i tak dostawał hajs na to. I no mówię, gdyby koleś jeszcze był jakimś naprawdę takim mega pasjonatem, który faktycznie robi swoje i tak dalej, a gość jest jeszcze takim po prostu bufonem strasznym, który obraża wszystkich innych, że wszyscy to nie rozumieją, to on robi prawdziwe kino, a cała reszta to jest it's shit, jak widzieliście kiedyś jego wypowiedzi, więc... No, taki problem z nim trochę.
No i tak go szanuję za konsekwencje, że jednak robił te gówna tak jak chciał. Nie starał się za bardzo, bo nie musiał, dostał za to pieniądze.
Czemu się on się
robił, starał? Znaczy, nie starał się.
Nie, on się starał, to był właśnie jego...
Nie, on też jednak wiedział, on wiedział jak zrobić show przede wszystkim. To był showman, który wiemy, jak te wszystkie rzeczy, gdzie on tam kogoś na ring wyzywał, żeby się napierdalać, nie? I też to robił, więc też szacunek.
Wiedział jak zrobić show, to by jego filmy chociaż się sprzedawały, a się nie sprzedawały.
No nie, ale one później leżały w tych koszach, wiesz, staniochom i ten, i one zawsze gdzieś tam krążyły. No nie zarabiały tyle, ile wiesz...
Tyle, ile kosztowały przede wszystkim.
No tak, ale on tam zawsze na tym, wiesz, kroił jednak tą kasę, nie? W jakiś
kroił,
sposób.
Ale w inny sposób.
No tak. No, a dlatego te filmy, wiesz, one nawet nie miały na siebie zarabiać, nie? Tylko on miał zarabiać i on zarabiał i robił to dalej, więc kurczę. A z tych aktorów nic nie wyciąga. Ja pamiętam, jak ten Michael Parr w trzeciej Blood Rain się snuł jako szef wampirów i on był tak zmęczony, że był najbardziej depresyjny wampir w historii.
No, ale mówię, to są gorsi reżyserzy. Nie wiem, Neil Breen jest swojego reżysera. Który kompletnie nie
pojawia się. Ale ten potencjonalny bullshit. Znaczy,
ale dlatego bardziej szanuję Neila Breena, ale dlatego bardziej szanuję Neila Breena, bo on jest artystą, on chce robić wielkie kino, on chce coś powiedzieć.
To jest inna kwestia, tak, nie? Ja mówię, że jest gorszy, ale też szanuję bardzo za bycie artystą.
Warto powiedzieć, że Uwe Boll jednak jest konsekwentny i albo przestali mu dawać hajs i może dlatego nagrał ten rant swój właśnie swego czasu, kiedy rantował na całe kino, bo może mu powiedzieli, że już nie będą mu filmów finansować, może się wkurwił, ale od 2016 nie zrobił żadnego filmu, a wcześniej to przyszło jak z karabinu, to był taki, wiecie, Patryk Wega adaptujący gry, no dosłownie.
No, to nie koniec gadania o złych reżyserach. No.
Tak, bo kolejne pytanie też do tego nawiązuje. Właściwie to dwa tipy. Od Old Man Gary Oldman. Zainspirowany Radkiem obejrzałem bonusy z Blu-raya do filmów Roela Reini. Gość sam zapieprza z kamerą przy scenach akcji, no czasami zawieszony na linkach, co biorąc pod uwagę jego aparycję jest bardzo urocze. Pytany, czemu to robi, odpowiada, że to kocha. Dobra, to na razie może ten pierwszy.
To na razie tyle.
Chociaż nie, jeszcze, dobra, jeszcze końcówka. W materiale do Death Race 2 dany Trecho mówi, jakim to wizjonerem jest Reini. Nie są to filmy wysokiej klasy, ale reżyser kręci z sercem.
To co zawsze mówię, że ten typ jest kochany. Kurde, robić te gówna, których nikt inny by nie robił. Wszystkie wchodzić, wiesz, w jakąś serię, której nikt nie chce oglądać. Już pierwsza część była na siłę, druga była, żeby tylko coś odhaczyć, a on wchodzi na trzecią, żeby ją zrobić, nie? I wkłada w to tyle serca, on naprawdę biega po tym planie, jest szczęśliwy, z tymi aktorami chce jak najlepiej współpracować. I ja takie coś bardzo cenię, bo kurczę, on jest profesjonalistą, on jest, wiesz, pełnym profesjonalistą, tak jak to się powinno robić, w momencie, gdy tego nie musisz robić. Kurczę, to jest typ, który, wiesz, inni zrobią ten gówniany film, niech on tam idzie na te DVD, na te Blu-raye i już o nim zapominają, nie? A on jeszcze siada, żeby nagrać komentarz i żeby każdą scenę przeanalizować, powiedzieć, jak to robił, nie? Już wszyscy zapomnieli, aktorzy zapomnieli, że w tym zagrali, producenci zapomnieli, że to w ogóle gdzieś mieli na liście do produkowania, a on, wiesz, jest zachwycony tym, że to robił. I później jeszcze, wiesz, narobi tego gówna gdzieś tam w Ameryce, od cholery, bo on zrobił tyle drugich części i trzecich filmów, że to jest masakra. Zrobił Inhuman zreżyserował, więc to też jest ważne. A później jedzie sobie do tej Holandii zrobić jakiś film historyczny na przykład, który wkłada masę serca i to jest film, którego nikt nie zobaczy, bo to jest holenderski, który się nie przebije na żadnym rynku, nie? Ale on chce opowiedzieć jakąś część, wiesz, historii holenderskiej, czy coś takiego, coś tam powiązaną właśnie z jego krajem. To jest niesamowite, ja kocham gościa, to jest cudowny, jest... Uwielbiam go. Polecam wszystkim dodatki z jego filmów i kupujcie te Blu-raye, niech on... Nie, on i tak na tym nic nie zarobi, po co ja to mówię? Ale kochajcie tego człowieka, bo jest niesamowity.
No, ale to widzisz, taki aktorzy doceniają taką akcję, no bo jeśli Danny Trejo, który... Co by nie mówić o Danny Trejo, grał dużo lepszych reżyserów, nie? Bo od Roberta Rodriguez'a po Martina Scorsese, bo grał w Gorączce. Tego, nie Scorsese, tylko Michaela Manna na przykład, bo grał w Gorączce na przykład, nie? No tutaj doceniają rękę i warsztat, no to znaczy, że faktycznie no, tutaj coś pokazało. I no kurczę, ja zawsze powtarzam, że to jest, dla mnie to jest kino, to jest robienie filmów właśnie. Jak masz tych typów takich... Nie, wiecie, nie te super hollywoodzkie superprodukcje, które są robione przez, wiecie, tłum ludzi, gdzie każdy pracuje nad jakimś tam małym elementem, tylko właśnie te małe produkcje, gdzie masz reżysera, garstkę ludzi i kombinowanie, bo pieniądze się kończą, trzeba tutaj wymyślić efekt specjalny, a nie mam już pieniędzy na to, nie? Więc bierzmy to, co mamy i spróbujmy to nakręcić. I wtedy coś jest coś specjalnego w tych filmach. Dlatego ja bardzo, bardzo lubię oglądać te wszystkie złe filmy, bo bardzo często tam jest więcej serca i takiego faktycznie no, czuć więcej takiej pasji i chęci robienia tych filmów niż w tych superprodukcjach. Tak jak jakieś wczoraj, czy właśnie jeszcze jakiś czas temu robiliśmy sobie double features w postaci tych filmów właśnie z efektami Raya Harryhausena plus te nowe wersje,
znaczy, tak? Raz obejrzeliśmy Clash of the Titans, to klasyczne.
A potem
obejrzeliśmy to nowe. A wczoraj obejrzeliśmy... tego Jasona i Argonautów i to Wrath of the Titans nowe i o mój Boże.
No, który nie jest adaptacją żadną Jasona i Argonautów, ale jest po prostu sequelem do tych poprzednich. Nie?
Tak, po prostu stwierdziliśmy, że potrzebujemy najpierw ten lepszy film, żeby przeżyć ten gorszy film już tak na zjazd.
No, i wiecie, z dzisiejszej perspektywy, no to te klasyczne filmy, no to zestarzały się mocno, nie wiadomo.
No tak, jakby generalnie...
Ale, wiecie, oglądasz to i jesteś w stanie się wczuć w tę historię, bo widzisz, jak faktycznie wszyscy się starają i widzisz te efekty.
No tak, są ci aktorzy, którzy pewnie grali Szekspira w teatrze, a tutaj, wiesz, przychodzi zagrać tego greckiego boga i po prostu, no widzisz, że ten typ wie, co robi, nie?
Wiesz, masz, nie wiem, masz, która gra Zeusa. Dostaje to prześcieradło, no i graj kurwa Zeusa teraz na tym teatralnym tle, nie?
Tak, wiecie, tam te dekoracje, to jest z reguły jakieś namalowane tło, jakiś stół, nie?
No nie mówiąc już w ogóle o tych efektach Harryhausena, nie? Gdzie widać po prostu, to jest... Wiadomo, że te dzisiejsze standardy, no to nikt nie uwierzy w to, że to jest faktycznie hydra, nie? Nic takiego, ale kurwa, to się patrzy na to wiedząc... Właśnie, to jest najlepsze w tych filmach, nie?
Wiedząc, że potem typ 5 lat przystawał jakieś figurki, tak, nie? Tak. Żeby to dobrze wyglądało.
Ale właśnie to jest... To ja podsumuję swoją powiedź jeszcze tym, że właśnie to jest najlepsze w tych filmach. Tych właśnie małych, często uznawanych za złe, że po prostu widzisz ten wysiłek, widzisz pracę po prostu, nie? Widzisz, że...
One jak... to nawet nie są złe filmy, ty tak o nich mówisz, ale to są naprawdę dobre filmy. Znaczy, one nawet mają, wiesz, i strukturę mają, i czasami tam coś tam się wywala.
No tak,
nagle.
Ale wiesz, nawet te faktycznie złe filmy, nawet te filmy, które, wiesz, które dla producentów nic nie znaczyły, które były po prostu tym sposobem, żeby tanim kosztem wypchnąć coś, co akurat załapało się na trend, jak te wszystkie włoskie, wiesz, filmy, nie wiem, które były wypyskami Pokonanie, albo po innych popularnych w amerykańskich filmach, ale ci twórcy, którzy byli zatrudniani, bardzo często naprawdę wkładali w to masę pracy, masę serca i po prostu oglądasz ten film i widzisz tę pracę od razu, nie? Widzisz to, że ktoś faktycznie musiał ten model potwora przesuwać, widzisz, że ktoś faktycznie musiał, wiesz, zrobić te efekty po prostu tak, żeby to się na tą jedną scenę trzymało, a potem i tak się ten kostium rozpadał prawdopodobnie. I czuję, że faktycznie było sporo włożone w ten film.
Gdzie, a wiesz, potem oglądasz to współczesne gówno za miliony, kurde. Oglądasz tego, to Wrath of the Titans, to jest kurwa najgorszy film chyba, jaki ja widziałam z takich współczesnych blockbusterów. Nie wiem. Że, nie dobra, Bogowie Egiptu byli jeszcze gorsi, ale ja nie wiem, co jest nie tak z tymi tymi rzeczami, że nikt nie umie zrobić tego dobrze.
A Wrath było jeszcze gorszy od Clash, nie?
No. Tak, tak, po prostu w tym Raft to po prostu masz ludzi, którzy stoją na kurwa skałach i walczą o to, żeby wulkan nie wybuchł im na skały, bo tylko wulkan to Kronos, nie? No, i generalnie macie tych aktorów, którzy często, tam są przecież dobrzy aktorzy, nie, większość tam to są dobrzy aktorzy,
tam Ralph Fiennes
i oni po prostu cierpią, ja nie wiem.
Kurczę, albo... najlepszy casting, masz tego Zeusa, Laia Manisona i Hadesa.
No i oni takie pierdne rzeczy tam krzyczą do siebie, mój synu, musisz mnie teraz uratować. Jest ten Ares, który, no kurde, typ nie ma żadnej motywacji, nie? I tylko chodzi z taką miną zbitego psa, tam też siedzi dobry aktor w środku, nie? Tam...
Ale na samych dwóch aktorach ten film powinien być cały pociągnięty, nie? No, masz takich aktorów, że reszta nie powinna mieć większego znaczenia, to już musisz naprawdę chcieć to zepsuć.
Jezu, ten Hades, to on zawsze tak mówi, jakby z grobu wstał, tak...
No znaczy, powinien,
może to dobrze,
powinien.
Nie, bo Hades, ale kurde, tam, ja nie wiem, nic się nie spina w tym filmie, tak patrzysz na to, no, i tam każdy, jakby nie wiem, niektórzy myślą, że grałem na poważnie, niektórzy, że nie, chyba, nie wiem, generalnie coś tam tak totalnie nie gra w tych filmach. Jeszcze macie te efekty, które są tylko po to, że wiecie, w 3D zrobiliśmy. Po prostu ciągle leci na was jakaś po prostu magma, albo jakiś piach, albo te sceny, które wyglądają ciągle jakby wojna w Iraku była.
No właśnie, nie czuję, to w ogóle film nakręcony, tak, nie czuję tego podejścia, że wiecie, mamy fantastyczny film z fantastycznymi potworami, herosami i tak dalej, a jest kurwa nakręcony jak Black Hawk Down, po prostu, wiesz, te sceny z ręki w ogóle, ludzie giną, tam w ogóle, wiesz, no, to jest pokazane jak szczur na Omaha Beach po prostu.
W ogóle, wiecie, nie widać tych potworów, tam jest scena w Wrath of the Titans, gdzie wpada Minotaur. I kurde, nawet przez moment nie widać tego Minotaura, nie? To, że nawet się nie chcą pochwalić, że go mają. Potem się okazuje, że to jakiś Nie wiem czemu, no po prostu.
No, ja lubię obejrzeć sobie współczesny, wiecie, blockbuster, produkcję, superprodukcję i tak dalej. Ale fajnie, jak tam jednak czuć trochę tego autora, nie? Jak oglądasz film i wiesz, że to zrobił ten konkretny reżyser, bo widzisz jego styl tu i tam, widzisz tych aktorów, na przykład, których lubi i tak dalej. A czasami dostajesz te filmy, które po prostu mógł zrobić ktokolwiek. A już największy jest ból właśnie, jak masz tych reżyserów, którzy zwykle czuć po nich styl jakiś, a robią potem film i nic z tego nie zostaje, nie? Jak ten Aladdin przytaczany przez nas często, czy nie wiem, co by tu jeszcze się nadawało do czegoś takiego. No podejrzewam, że jeszcze parę przykładów się znalazło. Tych filmów, które są, wiecie, robione, gdzie czujesz, że nie wiem, czy to kwestia większej produkcji, czy to kwestia studio, czy czegoś, ale jak po prostu od razu wyparowuje z reżysera w ogóle jakakolwiek osobowość i to boli bardzo.
Tylko oni niech już nie robią tych mitologicznych, heroicznych filmów. Jezu, jak dobrze ten okres się skończył, bo właśnie te wszystkie Gniewy Tytanów, Bogowie Egiptu, o matko, to jest kurwa
jest to największe na świecie. Bogowie Egiptu to dopiero co byli, to wiesz. No, musimy sobie kiedyś obejrzeć, jak będziemy bardzo cierpieć.
Takie ścierwo i wszystkie te Immortals, te Pompeje. Matko, to
o Boże,
wszystko...
Pompeje, to był taki dramat.
Jedna klucha magmy. No, to w sumie racja. Ale to jest straszne.
Sutherland i Kit Harington tam grali.
Tak, Kit Harington grał w Pompejach, a w tych, w Immortals grał Henry Cavill. Piękny.
tak. I grał
Mortals. No, był Bogowie, ten rok, że zrobili dwóch Herkulesów, nie widzieliśmy jeszcze żadnego, ale podnosił, bo się nie da oglądać, nie?
Same główne.
Kurde, jak to, ale tam naprawdę brał do dobrych, mówisz o Immortals, był Henry Cavill, był Luke Evans, pomijając Mike'a Rourke.
Luke Evans był też w Clash of the Titans.
Ej, kurde, tam naprawdę fajnych aktorów brali, a to zwykle wychodziło jak...
Tak, tam stało, grał, on chyba wtedy grał Aresa, tylko stał tam w tej sali i tam nic nie robił, nie?
Wszystko zjebał Sam Worthington, bo w czym nie zagrał?
Sam Worthington jest najgorszy człowiek na świecie i nie chciał grać z Bubo, ale to już chyba kiedyś opowiadaliśmy.
No, wszystkie filmy popsuł, w których zagrał. Wszystkie.
Fajną rolę sama Worthingtona i...
Nie ma, nie ma jedną. Nie ma. W tym ma jedną u Mela Gibsona w tym Hacksaw Ridge, nie? To było, gdzie Andrew
tak,
Garfield...
No, ale on jest tam 5 minut.
Tak.
No to on i tyle powinien grać w filmach.
Jak wspominacie Fight Club, no to jak on jest 5 minut, to wtedy widać, dobrze wypada, no.
Tak, ja nie znoszę sama Worthingtona. Ale tylko jeszcze dodam w obronie tych starych filmów właśnie, jak te starzy Tytani. No nie, ale starzy Tytani i Jason, to je, troszkę je po nich jechałeś. A to jest jednak zupełnie inny styl narracji, nie? Który wtedy działał.
Dla mnie najgorsze narracyjnie w tych filmach jest to, czy znaczy bardziej tak konstrukcyjnie, że te filmy nie mają zakończenia, tylko w jakimś momencie postanowiłem się urwać. Jakby, ja wiem, że kiedyś, że może wiecie, kiedyś tak ludzie sobie, nie wiem, w głowę dopowiedzieli, ale dajmy na to, w tym Jasonie to widać super mocno, bo ten film się zaczyna od tego, że wiecie, on tam spotyka tego typa, który jest królem, tylko że on nie wie, że to on, no i tam mu mówi, że on tu powinien być królem, bo jest tam synem kogoś tam i ten typ go wysyła na te misje i tak dalej. Po czym film się kończy, jak Jason znajduje złote runo. Jakby nie, że odwozi je do tamtego typa, nie, że zostaje tam tym królem, co mu się należało, tylko nagle jeb, dobra, ale w koniec. Już nie mamy co pokazać, uciekli przed szkieletami, koniec, napisy. Czemu? No,
kiedyś trzeba byłoby w ogóle obczaić ten trend, bo mam wrażenie, że epilog się wydłużał raz z latami, bo jak nawet popatrzycie na film jeszcze od 80. i 90., to tam też często nie było epilogu. To było coś na zasadzie takiej, że...
To było super. To ja to tak propsuję po prostu.
Ostatnio nawet przypominałem właśnie do naszego tam przyszłego filmu Predatory i sobie w ogóle nie pamiętałem tego, że Predator nie żyje i helikoptery odlatują i się film kończy. Nie? W tym momencie dosłownie. Tam nie ma nic więcej.
Tak powinno być. Filmy się kończyły w momencie, kiedy bohater, czy grupa bohaterów, czyli bohater osiągnął swój cel. I to tak, tyle.
I od razu było cięcie.
To dzisiaj jest ta dziwna moda, że musisz jeszcze dopowiedzieć, że wrócił.
Usiadł w domu, otworzył książkę.
Bo ludzie mają to takie dziwne przeświadczenie, że muszą wiedzieć, co jest jeszcze potem. Nie,
moim zdaniem to chodzi o to, żeby jednak nie kończyć tego filmu w takim piku. Że tu kurna uciekli szkieletom i napisy już masz. Nie, ja potrzebuję takiego jeszcze emocjonalnego wyciszenia, że Jason odpływa.
Masz napisy, wyciszy się emocjonalnie. Osiągnął swój cel, zdobył runo, koniec, co byś chciał więcej oglądać?
Zobaczysz, jak tam pojechał i dał w mordę tamtemu typowi i królem został.
Jako osoba, która broni 250 tysięcy zakończeń Władcy Pierścieni, ja jak najbardziej jestem tutaj Team Marta, ja też jestem za tym, że jest epilog. Nie. Ja potrzebuję mojego epilogu.
Wszystkie się powinny kończyć tak jak The Thing, że kurwa nie wiesz, czy to jeszcze żyje, czy nie, koniec, dum i zostajesz taki.
Nie, no jak celowo robisz nie, tak, właśnie, że nie wiesz, to spoko, ale nie tak, że właśnie wiesz, bohater osiągnął cel i nawet chwili się z nim nie pocieszysz, że tutaj tą owcę zdobył w końcu.
The Thing to jest zły przykład, bo to jest właśnie celowe niedopowiedzenie. To nie mam nic przeciwko temu, jeżeli film się kończy w miejscu celowego niedopowiedzenia, ale to, o czym my mówimy, to jest nie. Wiemy, że bohater pokonał bestię, zdobył coś i w tym momencie...
No co więcej, no zrobił co trzeba. Ale wiesz, to jest pochodna tych wszystkich starych peplum włoskich, gdzie też było, wiesz, był Herkules, Steve Reeves, zresztą na którym Herkulesa wzorowali Marvelowego, który zrobił swoje i też zawsze było, wiesz, miała być ta akcja. Tak, miał być początek, poznajesz bohatera, miała być akcja, udaje mu się koniec, nie? Film skończony. Wiesz, że oni musieli 5 takich zrobić pod rząd i oni schodzili z jednego planu, film się kończył, oni zaczęli drugi film. To też inna sprawa, nie? I to później szło właśnie tym trybem, że już się kończy film, po co oni mają więcej dopowiadać?
Dobry epilog, podsumowanie. Tak. Wszystko, podkręcam i daje mi jakieś, nie, ja... Dobre epilogi tego,
jak on skacze z tej skały, to powinno już być the end, po prostu więcej nie trzeba.
W ogóle napisami powinien to załatwić.
To jest to, co robiłem w Quentinie Tarantino, że on to przeniósł na współczesny język i te jego filmy też się tak kończą zawsze, po prostu abrupt. Po prostu ciach, koniec. Główny zły dostał w mordę, the end.
W ogóle powinno być tą planszą, wiesz, z tekstem załatwione, Scott Bakula nie wrócił do domu, nie? Do widzenia.
U Tarantino generalnie... Chociaż on jeszcze troszeczkę, on bardziej ten styl właśnie lat 90., kiedy jeszcze ten mikroepilog Tarantino lubi wcisnąć. Taki mikro na jedną scenę dosłownie, ale jeszcze go wciska. Natomiast kiedyś nawet tego nie było.
Ja mam właśnie, mnie to często jednak, to jest coś, co mnie tam gdzieś często uwiera w tych niektórych starych rzeczach, że one się po prostu tak wszystkie nagle kończą. Już te właśnie te późniejsze filmy nie. No nie wiem, Beastmaster ma zakończenie normalne, że gość tu załatwił wszystko, odchodzi, patrzy się w dal i dopiero. No, a nie, że no potrzebne, no ja potrzebuję. A nie, że co, ludzie ptaki przylatują, the end.
To wiesz co, to ten, o tobie jest ta książka, jak to się nazywa? To co tam umiera?
Tam kilka takich książek.
Jaki film nakręcił Josh Boone przed Niemytąc?
A, Gwiazda Szekwina.
O tobie jest ta książka, bo tam jest ta dziewczyna, która bardzo chce się dowiedzieć, co się wydarzyło po tej książce, którą napisał ten autor. Zaraz po tym, jak zakończył książkę. I ona, kurwa, chce jechać tam do niego i się do niej dowiedzieć, go i zapytać. On mówi, że nic się nie dzieje, bo to jest fikcyjna książka, proszę pani. I dokładnie masz to podejście, nie? Ja chcę wiedzieć, co się wydarzyło potem, jak on zaskoczył z tej skały, czy on popłynął tam, czy nie popłynął.
No, ja chcę wiedzieć, jak on popłynął tam, jak oddał te owce, co się wydarzyło.
Film jest o tym, że Jason musi zdobyć złoty runo. Jason zdobywa złoty runo, to koniec. No.
Ja też jeszcze bym chciała, żeby mi potem powiedzieli, jak tam Herkules ich opuścił i co jest, dalej.
Co z Herkulesem?
Co z Herkulesem, niech mi ktoś powie.
Nowa zabawa, weźcie wszystkie współczesne blockbustery z ostatnich 10 lat, czyli głównie w MCU, i tnijcie w momencie, w którym... Wiecie, przeciwnik wybucha, czy coś takiego, jest, tak. Się kończy, nie?
Guardians no i tak by było kiedyś, nie?
Guardians of the Galaxy,
ten,
Ronan Tony wybucha,
Stark,
koniec
I Iron Man. Koniec, tak, napisy. Koniec filmu, wow, nie? Super.
Mówię, Guardians of the Galaxy, Ronan wybucha, oni stają, napisy. Koniec, no. Od razu, nie ma nic więcej.
Tak, i
to był super.
Nie byłoby.
No, ale a propos Guardiansów. Właśnie to jest jeden z tych wielu blockbusterów, gdzie czuć faktycznie rękę autora i to jest super, nie? Jakby czuję, że to nakręcił ten konkretny reżyser, który nakręcił poprzednie filmy, czy tak jak, nie wiem, z Ragnarokiem i tak dalej. Kurczę, za dużo jest jednak tych filmów, które wyglądają jak każdy inny film i to jest strasznie...
O,
jednak...
jak CGI napierdala CGI.
Nie, wiesz, siedzisz na tym filmie i tak, no fajnie, nie? Fajnie się dzieje i tak dalej, jeszcze jesteś w stanie coś tam wyciągnąć z tego, ale potem mija ten miesiąc i tak... A masz te wszystkie, wiesz, Hobbs & Shaw i te wszystkie Mission Impossible i tak dalej. I to jest takie... Mech.
No tak więc jak tam się kiedyś skończą horrory, to opowiadamy wam o fajnych, starych, dziwnych filmach. Albo może nawet w międzyczasie. Opowiemy wam o Beastmasterach, bo słuchajcie, ja przeżywam ogromną fascynację ludźmi ptakami. I ponoć nie jestem jedna w internecie, więc...
No.
Jeszcze trzecia część tam została.
Tak, możemy tego Beastmastera wciągnąć na nasze omówienie fantazmów, bo to w sumie to...
Dobra, to lecimy dalej. To jest jeszcze końcówka pytania od Gary Goldmana. Pytania do Marty. Co sądzisz o filmie Wejście Smoka oraz o Kinie Kopanym? Co sądzisz o filmach akcji z lat 80-tych, 90-tych? No więc, mój drogi, o Wejście Smoka, no spoko. Fajnie tam się kopali. Podobała mi się...
W odpowiednim momencie.
Moja ulubiona rzecz z Wejścia Smoka to torba na linę. Tam, słuchajcie, Bruce Lee ma specjalną torbę, w której trzyma tylko linę.
Tylko linę.
I jest specjalnie pokazane, jak bierze tą torbę, jak wkłada tam linę i potem wyjmuje tę linę, więc torba na linę, każdy powinien
mieć taką. To jest sensowne, bo lina jest duża. Trzeba mieć torbę.
I mój drugi ulubiony moment... Wszystko bohaterzy, który jest po prostu taki sfokusowany na cel, jest taki obowiązkowy, że wie, że ma do zabrania tylko linę, więc jeszcze ją pakuje sobie dokładnie, żeby po prostu nie zgubić tej liny, nie?
Chyba ten moment, jak on walczy wężem? Czy wymyśliłam to? Czy wymyśliłam, że to powinno tam być?
Nie,
tam jest scena z wężami, nie?
Chyba uda.
No, że wąż jest pułapką i tam jest chyba, tam on coś z tym wężem. Więc no, z wężem...
Tak, tam jest, jak on się wkrada, nie? To jest chyba...
Tak. I on potem wrzuca tam komuś tego węża i ktoś tam przez okno tak panicznie ucieka. W sensie, to nie jest okno w bloku, tylko to jest takie okno jak taka stróżówka, że tam on przez to okno na tę podłogę ucieka po prostu przed tym wężem. Więc sceny z wężem super. Tam na końcu też coś było tak, że coś nagle znika, że znowu jest jakiś element, który był, a potem gdzieś poza kadrem go chyba rozwiązali. Tam był chyba jakiś mini-boss, z którym on powinien walczyć i nie walczył. Nie wiem, czegoś tam brakowało w tym filmie. Ale generalnie, no okej, okay, ale...
Tam jest ten zajebisty motyw, jest ten motyw, że jest ta armia tych złych ludzi i nagle ta cała szkoła zaczyna z nimi walczyć i tam przywodzi im John Saxon i...
Tak.
I Bruce Lee idzie na swoją misję, żeby walczyć z tym bossem w tej sali z lustrami. Wraca i tam już jest pozamiatane.
Tak,
i tylko John Saxon siedzi tak, zacząłem.
No tak.
I wiesz, i koniec. I znowu, film kończy się dokładnie w tym momencie, który powinien skończyć. I nie musi, wiesz, Bruce Lee nie musi wracać teraz do...
Właśnie on bierze questa, ale nigdy nie oddaje tego questa. To jest w tych filmach, że ci ludzie biorą questy i ich nie oddają. Tak się nie robi, no. Jak bierzesz questa, musisz oddać questa.
I to jest w ogóle, to są najlepsze gry, gdzie ci dają questa. idziesz na misję i nie wiem, musisz coś zdobyć, na przykład jakiś przedmiot, zdobywasz ten przedmiot i od razu masz misję wykonana. I nie musisz wracać teraz z tym i oddać tego questa, żeby dostać buty.
Nie zgadzam się, I co, i buty ci się materializują w ekwipunku?
Tak, tak jest najlepiej po prostu.
W ogóle jeśli chodzi o...
Możesz iść po kolejnego questa.
A jeśli chodzi o zakończenia, to jedyna dobra strategia, jaka była, to właśnie filmy z lat 80. Wszystkie te filmy kopane, wszystkie, gdzie były jakieś turnieje. Się kończy na turnieju, jak jest ten ostatni turniej, nie? I mają tę ostatnią walkę, pokonuje tego złego i stoją jeszcze na macie, tylko podskakuje z kumplem, wiesz, wielkie przybicie piątki i stop klatka, nie? I tak się powinien każdy film kończyć, nie? W tym momencie na najwyższym poziomie,
nie? Masz 30 innych wątków wcześniej, które się ciągną.
Nieważne są.
Nikt ich nie kończy. Nie,
jest romans, tam jest romans.
Kończy do domu po tym etapie.
Jest romans, redemption arc starego mistrza czy coś, to już jest nieważne. Jest tylko, wiesz, piątka i zatrzymanie, nie? I niech to wszystko zostanie w głowie widza, nie? Tutaj jest na najwyższym, na hype, wiesz. O, tak powinno być wszystko.
No, co ogólnie, jeśli ogólnie chodzi o to kino kopane, to jakby no, ja absolutnie jestem jeszcze na tym etapie, kiedy nie mogę nic szerszego powiedzieć, no bo widzieliśmy dosłownie kilka tych filmów. Łukasz mnie straszy, że jak skończymy kino fantasy, to będziemy oglądać tego więcej. Ja jeszcze nie wiem, co o tym sądzę. Jakby na razie, no jeśli mogę to podciągnąć tak ogólnie pod kino kopane, to najlepsze, co widzieliśmy, to był ten Przyczajny Tygrys. Bo tam były super te wątki właśnie postaci, jakby jasno oni tam kopane biegali po ścianach, ale postacie jednak były na pierwszym planie.
A
potem oglądaliśmy
to
Hero.
Nie jest kino
kopane. I tam,
nie,
już, tam już jednak było za dużo walczenia.
No, nie.
No ale kopią się po mordach.
No nie, to jest nie, kino, to jest Wuxia Pian.
Okay.
Musisz odróżniać kino Wuxia od kina Kung Fu, nie? Kung Fu to są...
A, no to przepraszam. No to jeśli chodzi o kino Kung Fu, to widzieliśmy tylko Wejście Smoka i widzieliśmy ten film z Jackie Chanem. Jaki on miał tytuł?
Policyjna opowieść.
No i to było takie se, tam były głupie żarty, że ktoś kogoś źle usłyszał i przez to po prostu postacie nie są w stanie ze sobą porozmawiać, więc...
Policyjna opowieść to jest geniusz, kryterium wydał.
No fajnie, jak tam skacze przez ten supermarket, ale wątki osobiste to kurwa dramat, jak tej takiej najgorszej komedii romantycznej, gdzie bohater coś źle usłyszy i już potem nie porozmawiają.
A to najlepiej oglądać...
Ale bym się od razu godzą, no to nie opierając tego wątku na tym, to jest taki epizod mały, no, żeby
to najlepiej oglądać dekadami, masz Bruce'a Lee, masz Jackiego Chan, a potem był ten wielki hype na Jet Ali i tak dalej, to trzeba najlepiej oglądać. Potem jest Donnie Yen, jeszcze zahaczący o teraz.
Najlepszy film świata, najlepszy kino kopane, jakie powstało w historii, to jest film Krwawa Pięść, Blood Fist, z Donem the Dragonem Wilsonem. Don the Dragon Wilson to jest najlepszy aktor w historii. I musicie zobaczyć, to jest film, który nie ma ani jednej niepotrzebnej sceny. To jest perfekcyjna narracja.
Zakończenia też nie ma.
Nie, ma zakończenie, ma wszystko perfekcyjne. Ma perfekcyjną przyjaźń, perfekcyjny wątek romantyczny, perfekcyjny wątek turnieju, twist zajebisty, naprawdę mega zajebisty, okay. Ma zajebistego mistrza. Ten film trwa, wiesz, tam godzinę 20 może i wszystko w nim jest idealne. Krwawa Pięść, nie będę mówił, że można znaleźć gdzieś w necie, ale można bez problemu znaleźć w necie. Nie każdy to obejrzy, to jest jeden z, naprawdę, mogę go stawiać obok Kubricka, obok, wiesz, wszystkich największych twórców. Władca Pieśni niech się goni, bo to Krwawa Pięść to jest Krwawa Pięść. To jest jedna z najlepszych narracji, jakie w życiu widziałem. Zobaczcie, naprawdę. Don the Dragon Wilson.
No tak więc kino kopane przed nami. No i to kino akcji też jeszcze w dużej mierze przed nami.
Ja tak starałem się właśnie, żeby był jeden z film z Bruce'em Lee, żebyś obejrzał jakiś film z Jackie Chanem, jeszcze Kickboxera obejrzymy z Van Damme, żebyś widziała, o co chodzi.
Krwawą Pięść.
Się powybiera tak.
Na współcześnie to jeszcze koniecznie The Raid, no bo to cały czas jest jednak z kina kopane.
Raid jest
zajebisty. To było to, co pokazało, jak dzisiaj się kino kopane powinno robić.
Raid albo jakiegoś Ip Mana.
No, co do kina akcji, to ja generalnie najmniej chyba przypadam. No, zwłaszcza jeśli to jest głównie kino akcji, tak? Zazwyczaj jest, nie wiem, o jakichś policjantach albo jakimś napadzie na coś tam i trzeba ratować coś tam. Więc wydaje mi się, że tu będzie najtrudniej ze mną. Ja wolę gorsze fantazy niż ten dobry film akcji, gdzie po prostu, no nie wiem, jest ta współczesna stylistyka, no bo kurde, te współczesne czasy i tu właśnie, nie wiem, jakieś tam, kurcze, nie wiem, jeżdżą samochodami w latach 90. czy coś. What's the point? Ja lubię ludzi ptaków. Gadanie ze zwierzętami. Znaczy, albo niech ich wielka metalowa ryba w wodzie goni.
Znaczy, ja mam taki problem, problem powiedzmy z filmami takimi jak The Raid. To też lubię, nie? No, jakby doceniam, szczególnie sceny walki i tak dalej. Ale właśnie ja wolę po pierwsze, jak walki są jednak bardziej, więcej baletu, a mniej bicia, żeby faktycznie bolało. A The Raid jednak jest tym filmem, gdzie faktycznie widzisz, że każdy cios boli i każdy cios faktycznie trafia i czujesz, jak trafia i tak dalej. Ja wolę jak Jackie Chan tam wiesz, się macha tymi pięściami jak przez 15
ale minut. Ale u niego to dopiero boli. Trafia, nie? Ale u niego to dopiero boli.
No tak, a u niego, jest to inne, u niego są sceny kaskaderskie, to co innego, nie? Ale wiesz, wiecie, sceny z Jackie Chanem są takie, że oni po prostu uprawiają balet przez 15 minut, a potem dopiero sobie dają po mordzie tak porządnie na koniec, nie? No i ja bardzo lubię, że właśnie im bardziej absurdalnie, tym lepiej, nie? I dlatego lubię Usia, a też lubię właśnie te filmy z Jackie Chanem, bo one są absurdalne, jak on tam walczy tymi wszystkimi przedmiotami, które są dookoła na przykład, nie? Kurwa drabinami, wieszakami i tak dalej, co tylko jest pod ręką. A jednak mam wrażenie, że taki The Raid się przyjął dlatego, że to jest film, który jest jednak przystępny także dla zachodnich widzów, z tego względu, że on jest jednak taki do rzeczy, no. To nie ma zabawy,
więcej,
no.
Szczególnie jedynka, nie? To po prostu wchodzą do budynku i idą przed budynek, no. I...
To jest fajne na swój sposób, po prostu no, preferuję jednak, jak to jest takie bardziej teatralne i umowne.
Jednak lubię taką scenę. No, cały czas jest scena, która potem była wałkowana milion razy przez Netflixa, ale tak naprawdę pochodząca z Oldboya. Kiedy jednak masz ten moment, w którym widzisz, że tam że konkretnie jest i to wygląda konkretnie i Raid też na tym jechał w inny sposób, nie? I dlatego później wszyscy tak się chwycali tą sceną z Daredevila. Mówię, to było trochę kopia tego, tylko inna perspektywa, ale te korytarze to nie na Netflixie się pojawiły. Ja jednak bardzo lubię, szanuję tego typu. Nie, żebym nie lubił Wuxia, to wiesz, te skoki, tańce na w Hero, na tafli jeziora, odbijanie się od jeziora.
Odbijają te strzały po prostu.
Dokładnie tak, tak. Jak wiesz, leci na, już ma wpaść do jeziora, ale wsadza do niego miecz i ten miecz tak tylko czubek jego wjeżdża do wody i dzięki temu może się od tego odbić z jakiegoś powodu.
Jezu, jak tymi chodakami przez te czubki drzew, nie?
Tak, dalej to uwielbiam, ale z kina kopanego jednak...
I bardzo... zawsze jakaś szarfa i musi ta szarfa lecieć i zabiera miecz tą szarfą.
No, także z tych takich popularnych filmów w tym stylu to jeszcze Dom latających szkieletów, to jest z kolei historia miłosna, więc tak. Jeszcze trochę co innego.
Tragiczna historia miłosna.
No, tam zawsze jest tragiczne.
Zazwyczajony Tygrys ma to takie w miarę optymistyczne zakończenie pod względem tego.
Nie, wszyscy zbierają jak zawsze. Znaczy,
końcówka jest taka jeszcze, wiesz, uplifting może.
Znaczy wiecie, przynajmniej Tygrys ma sequel, to też możemy obczaić, nie? Jest na Netflixie.
Czytałem, że jest... A tam chyba w ogóle po angielsku mówią, co...
To już... Może z dubbing jakiś na Netflixie.
No,
ale generalnie właśnie ja najmniej lubię właśnie to takie realistyczne dawanie po mordach. Jakby jasne, doceniam to właśnie, ale nie ma w tym nic jakiegoś, w czym ja się jakoś fajnie odnajduję. Więc właśnie jak filmy akcji mają być właśnie takie realistyczne, że właśnie wiecie, jakieś pościgi, strzelaniny, właśnie tutaj dawanie sobie po mordach czy coś i tu ktoś cierpi i w ogóle, to... No nie, chyba nie, ale no zobaczymy, co
ale
tam
z strony,
się.
Z walki w stylu The Raid, to nie powiem, że one są realistyczne. Nikt nie będzie ci takich wymachów robił i wykopów i tak dalej. Obrażenia wyglądają tam realistycznie.
No tak.
Ale jakby sposób poruszania się tych postaci, to jest jakaś sztuka w tym, nie? Ten gość jednak jak wywija, jak robi te skoki, odbija się. Że tam też są te momenty, kiedy gość, nie wiem, łapie patelnię czy coś w tym rodzaju, jak trafiają do tej kuchni i tam się napieprzają. Po prostu same zadawane obrażenia wyglądają jakby naprawdę bolały, ale wydaje mi się, że tam dalej jest sporo tego tańca i baletu. Dlatego to jest dla mnie ta idealna hybryda, bo jak po prostu dwóch typów stoi się strzela po mordach, no to może nie jest takie ciekawe. Ale wydaje mi się, że właśnie te filmy typu The Raid tak pięknie łączą te dwa elementy.
Dobra, ile mamy na liczniku? Dobra, to może jeszcze z jedno albo dwa. Beata, nawiązując do Q&A 65. Vonnegut to jeden z moich najukochańszych pisarzy. Pytanie do was. Kogo byście wy umieścili w swoim topie ulubionych pisarzy? No u mnie Philip K. Dick. Bo ja wiem, że on nie jest literacko najlepszy, ale jest dla mnie zawsze... No raz, że on ma świetne pomysły, ale dwa, że on był zawsze dla mnie takim bardzo spójnym i kompletnym twórcą. I dla mnie zawsze te wszystkie jego różne książki i jego biografie stanowiły takie fantastyczne puzzle, które ja sobie składałam w taką mapę i bardzo, bardzo szanuję. Poza tym, no to... niech pomyślę. No, na przykład bardzo lubię Davida Michela, bardzo lubię Iana McLeoda. Kiedyś bardzo lubiłam też Iana McEwana, ale nie czytałam jego kilku ostatnich książek. Mam nadzieję, że dalej spoko. Kurczę, no sporo mam ludzi takich, że właśnie czytałam ich dosłownie, nie wiem, 2-3 książki i uważam, że są super, ale nie wiem, nie czytałam ich 10 innych książek, więc nie wiem na ile generalnie, nie wiem, podobałyby mi się pozostałe. Dobra, niech ktoś inny coś powie, może jeszcze mi się przypomni na coś.
Tylko jest za dużo. To jest za ciężkie, nie, to jest za ciężkie.
Tak dużo.
No to dużo, bo to nie wiem, Steinbeck, Cormac McCartney, O matko.
Z klasyków takich to na przykład, nie wiem, Henry James jest super.
Hemingway jest super.
Dostojewski jest super. Pamiętam, że po Zbrodnikarze kupiłam kurde Biesy i przeczytałam z własnej woli te dodatkowe 1000 stron. I było totalnie super.
Ale wszyscy Rosjanie, Dostojewski, Tolstoj, Gogol, Czechow jest geniuszem. Czechow jest tak genialny. Opowiadania, powieści, dramaty, wszystko jest tak współcześnie napisane. To jest tak, jak się czyta jego na przykład dramaty, te wszystkie tam Wujaszek Wania i resztę, Wiśniowy Sad i co tam się napatoczy. Wszystkie są jakby Tarantino to pisał, tylko w innych czasach. Ja kocham Czechowa. O matko, tylko nie no. Co jeszcze? O, nie chcę kogoś zajrzeć. Philip Dick, no to wiadomo, też się zgadzam z Maetem, jest geniuszem. Samych tych od sci-fiów, nie? Robert Heinlein i kupa autorów, to już jest oddzielna liga, gdzie możesz wymieniać, a ulubionych tych, David Foster Wallace, Ishiguro jest spoko, ale nie wszystko, on czasami potrafi spierdolić mocno.
Okruchy dnia czytałam i były super.
Okruchy są genialne.
Okruchy są kapitalne.
Tak. Pogrzebany Olbrzym też jest bardzo dobry. O, tylu jest fajnych tych. Murakamiego nie lubię na przykład, ale to się nie liczy.
Bo... A Murakamiego nie czytałam na przykład, więc nawet nie wiem. Czuć
od razu, że to jest inna kultura niż nasza.
No. Ostatnio mieliśmy fazę, oglądaliśmy BookTube'a, takie pierdoły ludzie nam wygadują, Łukasz cytuje.
Ja wiem ludzi, którzy muszą coś powiedzieć, ale nie wiedzą za cholerę co. I oglądałem jakieś vloga właśnie z jakąś dziewczyną, która mówiła o jakiejś książce Murakamiego, którą czytała. I tak trzyma tą książkę i tak mówi, no bardzo ciekawa, ciekawa lektura. Czuć od razu, że to jest inna kultura niż nasza.
To jest pięć minut, każdej książce konkretnego.
Który będziesz tutaj.
Bukowski, Borges, Camus.
Myślę, że Radek już alfabetycznie leci.
Nie, tak, zaczynam powoli. Nie, sobie cały czas sobie przypominam. No matko, nie, za dużo tego jest. No a wy reszta co nic nie mówicie.
Czytałeś kiedyś jakąś książkę?
No ja tak. Ja
bardzo, w ogóle... Ty masz jednego autora, którego masz 10 książek.
No, Richarda Dawkinsa.
Jak przyniosłem, tak, ja już przyniosłem w ogóle
i Andrzeja Tucholskiego
moją kolekcję książek, dołączyłem ją do tej tam 20 razy większej kolekcji Marty, to był takie pojedyncze książki i tak, ile tam, 10 książek Dawkinsa, tak, tu, moje książki, ale no ja bardzo lubię, bo to jest tak pięknie opisane, kwiecistym językiem, dlaczego świat przyrody jest piękny i jeśli ktoś potrzebuje odpowiedzi na pytanie...
To nawiązanie do Davida Attenborough.
Tak, no naprawdę, serio, to jest taki, w ogóle to jest pisane z takim mega zachwytem po prostu nad naturą, to jest po prostu cudowne, jak to jest świetnie w ogóle, wiesz, jak to świetnie działa w ogóle i to jak niesamowite w ogóle, że to doszło do skutku wszystko, nie? Jeśli ktoś właśnie potrzebuje odpowiedzi na pytanie, po co my tu jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy, no to książę do kiedy się dowie i to tak się dowie, że to jest będzie bardzo satysfakcjonujące. No, ale lubię też polskich autorów Michała Witkowskiego. Sprawda, jestem do tyłu, dawno nie czytałem. Jestem gdzieś tak za 3 książki do tyłu, ale te, które przeczytałem, mi się bardzo podobały. Ja też bardzo lubię za ten taki, właśnie za takie bardzo lekkie pióro i taki, znowu, taki bardzo ciekawy język, którym on pisze, który jest czymś między takim bardzo kwiecistym językiem poetyckim, a znowu, a takim potocznym. Czymś pomiędzy. I także bardzo, bardzo lubię.
O, to ja z Polski mogę polecić Łukasza Orbitowskiego, Inna dusza jest genialna. W ogóle to jest fantastyczny pisarz. I Pawła Sołtysa, który językowo jest genialny. On jest w ogóle z rodziny, która jest wychowana na tych wszystkich właśnie rosyjskich wielkich narracjach i tych wielkich pisarzach i u niego to widać, że on tak przesiąkł tym mocno i on to sprowadza ten wielki styl na taki poziom osiedla, wiesz, blokowiska, nie? I tych ludzi, którzy tam są z tych nizin społecznych, nie? I którzy sobie tam muszą tam radzić, wiązać koniec z końcem, żyć z dnia na dzień. I to jest tak pięknie połączone. Są takie krótkie mikronarracje, nie? On to zawsze ma krótkie te swoje zbiorki, ale są fantastyczne za każdym razem.
Patrzę po mojej biblioteczce, żeby cały czas znaleźć jakieś nazwisko.
Jakąś książkę,
patrzę tę biblioteczkę i kurde, puste stoją półki, nie wiem co robić. Nie, ale jak już wymieniałeś Rosjan, no to nie wymieniłeś jeszcze Buchakowa, który w sobie... Pamiętam...
O, dobra, ja sobie jeszcze tylko dodam, zanim się rozkręcisz.
Ale Buchakow to młodziutki, to panie.
Sorry, to nie wiedziałem, przepraszam.
Ja jeszcze tylko dodam, bo sobie otworzyłam przytomnie dopiero teraz moją stronę, lubimy czytać i przypomniałam sobie, że jeszcze jest paru ludzi, których lubię. Dan Simmons, który jest super.
A jak tam wam odcinek o Hyperionie idzie?
Czytamy.
50 stron przeczytam. Patryk Süskind, który jest moim ulubionym Niemcem, a z Polaków Jakub Małecki, który ma bardzo super książki. No, już skończyłam. Przepraszam, oddaję głos Oskarowi.
O, jeszcze Szabon, Bukowski.
O, Grant Morrison napisał jakąś książkę, nie? No, mam.
Tak, dostałeś ją ode mnie 2 lata temu, wciąż nie przeczytałeś.
Zacząłem czytać, ale jeszcze nie przeczytałem. No. Ciężko to się czyta, kurczę. Przydałoby się jednak tłumaczenie tutaj tego. Może ktoś to przetłumaczy. W ogóle przetłumaczą, jak leci te wszystkie książki kulturowe, mogliby to, no, też to przetłumaczyć. Chociaż...
Kiedyś miało...
Samo nazwisko pewnie by to sprzedało w jakimś takim sensownym poziomie.
Wiesz to kiedyś były plany, żeby wydać u nas. Tak. Pewne wydawnictwo miało, żeby wydać to Rozmawiając z Bogami, to jest, nie? Talking with Gods. To jest to moje
Super Gods, no.
Tak, i Super Gods, bo on ma... Tak, bo to później był dokument z tego, Talking with Gods, nie? I były plany, ale w końcu stanęło na tym, że jednak się nie sprzeda.
No może się klimat zmienił, no kurczę, no jeśli wchodzą na książki o tym, o wydawnictwach i tak dalej, no to może.
Może. Kurczę, tak. O, Bernard Cromwell jest kochany. O, jego trylogia arturiańska jest tak dobra. Dobra, możemy iść dalej.
Możecie iść dalej.
Bo to będzie trwało. Dobra.
To Łaskara tylko Buchaku.
No, tak. Nic więcej, sorry, ja tylko rosyjska, tylko tam stoi Buchaków. Nie,
okay.
Nie, no, no mi, jeśli chodzi o książki, ja głównie jeżeli już, bardzo rzadko cokolwiek czytam od lat, ale jeżeli już, to raczej czytam rozrywkową, nie wiem, fantastykę albo, ale też ostatnio rzadko. Więc z ostatnich rzeczy, no to...
Więc Tolkien.
Jacek,
tak, Tolkien.
Tak, Ziemkiewicz, Piekara.
To moi najlepsi, nie? Czekaj, jaki był ten? Komuda, o. Tak.
To jest ten ostatni.
I troszkę Pilipiuka jeszcze i to już wszystko przeczytane.
No, Jakub Wędrowy.
Zasolonek Grzędowiczem.
Cała seria moja ulubiona.
Nie.
Dobrze, że nie masz, bo jakbyś miał, to byśmy wyrzucili.
Zawsze polecam Joe Abercrombie, bo to jest nie, super fantastyka.
Z takiego fantazy to ja strasznie lubię właśnie... Nie pamiętam, czy w końcu się świat dowiedział, czy to jest autor, czy autorka, bo pod pseudonimem K.J. Parker i chyba autorka. No w każdym razie wyszły jej 2 książki w Polsce. Wyszedł Składany nóż i, o Jezu, druga, której tytułu sobie teraz nie przypomnę. Obie są teoretycznie takim fantazy połączonym z, nie wiem, trochę takimi starożytnymi czasami, ale super są. Nie wiem dlaczego, ale są jakby tak rewelacyjnie na mnie podziałały, że to nie jest właśnie jakaś, nie wiem, super właśnie ambitna literatura, jakaś taka super oryginalna, ale nie wiem, na poziomie samej takiego snucia opowieści, czy snucia tych intryg były ekstra, więc no, fantazy jeszcze.
Ja już parę razy mówiłem, że Sandersona próbowałem czytać, ale kurde, z jednej strony mi się to podobało, ale z jednej strony to taki trochę był snój i tyle ludzi mi polecało, że to wielkie sagi i tak dalej. Nie mówię, że mi się to źle czytało, ale jednocześnie nie wciągnęło mnie na tyle, żebym siedział i nie mógł się oderwać, jak czasami mam.
Hunter Thompson, Neil Stevenson, którego ostatnio od Marty zabrałem, a później kupiłem od razu, jak stałem przy Marcie w półce Marty, dostałem Stevensona Zamieć, od razu zamówiłem na Świecie Książki tą nową wersję Zamieci, która jest już jako Śnieżyca i teraz mam w końcu obie.
No właśnie, ja stwierdziłam, że jedna mi wystarczy, bo ja z tym Stevensonem tak jeszcze tak opornie. Kiedyś przeczytam, bo mam po prostu wszystkie jego książki, bo one są wspaniale wydane, więc mam wszystkie, ale to tak powoli.
Ale on jest taki, że trzeba czas zainwestować i siąść tak, i czytać, nie? Nie można
mam nagrywki. Obok siebie tego Stevensona i Simonsa. I Simonsa ja czytałam, no czytałam całkiem sporo. Z tych najbardziej znanych to chyba Terror. Terror jest absolutnie ekstra. Teraz wydali jeszcze jego kolejną książkę, tak, jakieś kurna wyprawie. To Abominable. I muszę też dokupić. No, tego Hyperiona właśnie musimy z Radkiem przeczytać, bo ja zaczęłam, ale kurczę, może dziś coś poczytam, bo to się trzeba wczuć już, tak? To ja wiem, tak nie ma, że
po łebkach. Ja w ogóle miałem tak, że zacząłem czytać w e-booku, ale ja nie potrafię e-booków czytać i czekałem na dodruk, bo nie było długo dodruku tego, no, Hyperiona, nie? Pierwszego. I teraz jest dodruk, więc teraz sobie kupię na papierze, więc będę czytał.
Ale masz to wydanie z Artefaktów, czy takie inne?
Z artefaktów.
A, no ja mam oba, mam to i mam jeszcze takie poprzednie w takim formacie w ogóle.
A to jest najgorsze, ja też mam tyle książek już w kilku wydaniach. Dżumy mam chyba 4 czy 5, nie? I mówię, no nie, muszę mieć wszystkie, bo jak to?
No, ja mam Hobbita w 3 wydaniach, mam Proces Kawki w 2 co najmniej, bo o, Kawka jest super. To w ogóle też jeden z najlepszych. No czasami po prostu albo wydanie jest super ładne, albo a to nowe tłumaczenie, a to sprawdzę tak, coś tam.
Albo czasami masz tych autorów, których jakieś wydawnictwo tam gdzieś wyszpera, jakieś opowiadania czy coś, takie wiesz, super teksty, o których nie pamiętał, jak na przykład Czarne wydało tego Josepha Conrada opowiadania, albo jak Kawki właśnie, Państwowy Instytut Wydawniczy jakiś czas temu wydał opowiadania.
Wodeguta też ostatnio właśnie wydali tak, chyba taki
kompletne
ładny zbiór.
Wydanie i ono jest tak piękne, takie wielkie, nie?
Właśnie ja mam jego te pojedyncze książki, jak tam Albatros zaczął wydawać w takich ładnych, twardych oprawach, to też to kupiłam. A właśnie tych opowiadań jeszcze nie mam, bo wiem, że one nie pasują do tego wydania. No i tak,
nie pasują, bo ono, to jest większe formatowo, tylko oni się trzymali tej amerykańskiego wydania, nie? Które też było w większym formacie, miało tę okładkę, która była taka, taka sobie zbyt kreskówkowa, ale to wydanie jest super, bo tam są naprawdę wszystkie teksty, takie, wiesz, jakieś mega dziwne. Tam jest cała jego ta ideologia wyłożona wprost i uwielbiam to. Zresztą Vonnegut się nigdy nie ukrywa z tym, jak o czym myśli, zawsze o tym pisał. Vonnegut jest cudowny.
No, dobra, to zaczęliśmy Vonnegutem, kończymy Vonnegutem. No. I co, kończymy w ogóle? Czy chcecie jeszcze jakieś pytania?
Jeśli mamy czas, to ja bym zrobił jeszcze z jedno albo dwa, bo są dwa, kolejne dwa pytania to są takie, które są do wszystkich, więc byśmy to zrobili, żeby potem nie było potrzeby, że są wszyscy, nie?
No dobra, a potem jest jeszcze jedna doradka, no dobra.
Możemy się po prostu nie rozgadywać jakoś bardzo i już.
Bruce Lee, Studium Curry, Syn Rambo i Heather Langenkamp. Michael Bay kręci film o wojnie secesyjnej i szuka głównego aktora. Jakich argumentów użyją Marta i Radek, by przekonać go do Idrisa Elby, a Łukasz z Oscarem do Johna Travolty? Kolejnym typem wskażą zwycięzców.
Jezu, proste. Ja bym 100 razy bardziej bym wolał Johna Travolta, który jest bardzo charakterystyczny i wiesz, że coś odjebie. Wiesz, że kurwa to będzie. Wiesz, że wszyscy zapamiętają ten występ. Niż tego Idrisa Elbę, który ostatnio, jak się pojawi w jakimś filmie, to ziewasz. I kiedy on ostatnio Idris Elba zabrał ciekawą rolę?
No właśnie, może by miał okazję, a po drugie, hej, jak w filmie o wojnie secesyjnej obsadzisz Idrisa Elbę, wiesz, jaka będzie gówno burza tych wszystkich głupich ludzi? Ja lubię, jak głupi ludzie się denerwują.
Byli czarnoskórzy.
Ale nie,
uczestnicy, ale... że tak powiem.
Nie, pewnie by zagrał, nie wiem, jakiegoś znanego dowódcę by zagrał.
No, ale ja bym chciał zobaczyć właśnie Travoltę, żeby grał, wiesz, po stronie przegranej, na przykład żeby Stonewalla Jacksona zagrał, wiesz, z brodą takiego, wiesz, przegrzanego gościa, który już sobie nie może z tym wszystkim poradzić, a próbuje tam wszystko to lepić, wiesz, robić te jakieś podchody, te swoje armie składać, jakieś pomysły kombinować. To było super. Kurczę, Travolta jako Stonewall Jackson.
Ale pod
Travolta dużo łatwiej, szczególnie, że jeszcze mówimy tutaj, że robi to Michael Bay, jakby to jest ważne, a nie...
Wiesz, że Michael Bay zrobi taką bombastyczną wersję tej wojny.
Dokładnie, wiesz, że tam będzie się...
Będzie największym konfliktem po prostu na świecie. John Travolta jako ten generał.
Prawdziwa wojna secesyjna, to do piętby nie będzie dorastała rozmachem temu, co wiesz, co Bay zrobi w tym momencie.
Nie, no ja po tym, jak zobaczyłem Travoltę w Gotim i w tym drugim głównie, to ja już nie chcę.
Naprawdę się starał, żeby nie wiem,
i Idris Elba nie starając się zagrać 10 razy lepiej, no.
Idris Elba jest tak wyeksploatowany, ja bym się przydał jakiś w mniejszym filmie, ale żeby znowu pokazać.
Elba powinien zagrać znowu w filmie w stylu, wiesz, Lighthouse czy czegoś takiego, żeby go do znowu ściągnąć.
No, bo on gra w tych blockbusterach i cały czas gra tę samą rolę.
Bo tak mu dają, co ma robić tam, no.
No i co, kolejny blockbuster chcesz mu dać? No nie, no właśnie.
No Michael Bay to jednak trochę...
John Travolta, no. John Travolta właśnie, żeby to był taki już schyłek tej wojny secesyjnej, że południe przegrywa, ale jest John Travolta, który cały czas wierzy i on po prostu chce sam jeden wygrać tę wojnę.
I z brodą.
Ale w życiu nie chciałby grać z południa.
W sensie... Ale jest aktorem, musiałby zagrać.
W tym momencie, że on zagra wszystko, co jeszcze nie zostanie odebrane negatywnie.
Słuchajcie, zgodzę się na Johna Travoltę, ale jak to będzie musical?
Jak będzie łysy.
Jak Michael Bay zrobi musical o wojnie secesyjnej, to niech gra John Travolta. Tak,
ale nie chciałabym, że Michael Bay robi musical.
Chciałabym, zobaczyć, jak John Travolta tańczył Michaela Baya.
I on biegnie i śpiewa i tam, i te armaty strzelają w tym momencie. No. Nie, i tam, wiesz,
I
on wyskakuje z tą flagą Konfederacji i tak sobie ją kręca wokół siebie.
Tak, tam samochód, jakiś tam powóz mają, tam tańczą wokół tego powozu czy coś, nie?
Ja bym chciał taki mega mroczny naprawdę do Michaela Baya film o wojnie secesyjnej. Tego złamanego Travolta, a po drugiej stronie, wiesz, on na południu oczywiście Travolta, na północy tam generałuje Nicolas Cage, nie? I to by było piękne.
Po raz kolejny. Ale to by John Woo zrobić.
I by mieli to starcie.
Wracasz do face-off, nie?
Ale wszystkie armie walczą. Pioruny, burza, deszcz. Oni, wiesz, skąpani w tym deszczu. Dwaj starzy, zmęczeni.
Tak z szablami do przodu, wiesz.
Rzucają, wiesz, broń nie działa, bo wiesz, tam deszcz i wszystko, proch jest mokry i muszą wrzucić to, wyciągają te szable, zaczynają na szable walczyć, nie? Wiesz, umierają w swoich ramionach. Jednak oni byli jednością, wiesz, kraj podzielony. Walczą między sobą, ale na końcu i tak są połączeni, nie? Jako umierający.
Szable to za mało. Ja myślę, że będzie się bagnetami dźgnąć. To już jest takie najbardziej.
Razem się przebić, nie?
Bagnetami, tak, to reżyserował, to jeszcze głębiej by to mogły gdzieś polecieć.
Tak, tak.
Tak na koniec.
Oni już się kończy nagle, tak znikną.
Ale nie, ale by tak było, że wiesz, że oni tak wyskakują na siebie w powietrzu, wiesz, przebijają się razem i nagle taki wybuch w tle.
Armata akurat strzela i kula tak przelatuje gdzieś nad nimi.
Tak, 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 tak. Jeszcze ta kula leci i wiesz, rozrywa flagę Konfederatów po drodze, nie? I dopiero wtedy wybucha.
I wtedy gołąb z nim.
I umierający John Travolta jeszcze zaśpiewa ostatnio.
Nie, ale wybija gdzieś dziurę w murze. Ujęcie właśnie z dołu na tą flagę, tak, kurwa.
Wybija dziurę w murze i z tej dziury taki gołąb wylatuje jeden. Na końcu.
I obaj tak patrzą na niego. Tak, nie? Wiedzą, że rozumieją to.
Wiedzą, że przegrali.
To już jest koniec, no.
I rzucają bronię na ziemię.
No,
ale to
nie
cały czas.
Piszemy walkę,
ale mówimy o Johnie Wu cały czas, a nie Trevor.
Nie, ja to widzę też u Beja. Nie, Bej też jest wysmakowany. Jak
o, Bej by dał radę. No. Po prostu musiałby tak od samego początku robić film według siebie, nie jak Pearl Harbor, że tam stwierdził, że o, zrobię wielkie amerykańskie kino. Nie, niech zrobi swój film, niech zrobi film Michaela Beja, tylko że z wojną secesyjną, nie?
Pearl Harbor.
No.
Dobra, to kolejne pytanie od Marysi S. Strój, którego Villana w MCU został przełożony najlepiej na język filmu. Dla mnie Mysterio, to nie miało prawa się udać, a wyszło rewelacyjnie.
Kela. Dobry pik.
Kela totalnie. Udało się ten headgear i oddać, więc to jest niesamowite.
Hela ma na pewno.
No, ale tam połowę roboty w tym kostiumie robi jednak Kate Blanchard. Te wszystkie ruchy, nie? To wiesz, jak...
Kate Blanchard możesz ubrać worek na śmieci, dalej nie wyglądała jak królowa. No to jest, wiesz...
To jest trochę oszukane.
Znaczy, Thanos wyszedł super przez to, że wiecie, że nie był tym animkiem takim, tylko faktycznie wydawał się osobą, nie? To jest, bo jest sporo tych przeciwników MCU, które są jednak efektem cyfrowym przede wszystkim, a tutaj jednak udało się, ten aktor jednak wylazł na wierzch, nie?
To też mi się udało jednak, że w Infinity War łaził bez tej zbroi, nie? Że on
to
robił większe wrażenie bez tej zbroi.
Właśnie było to mega, jak on tą zbroję po prostu zrzuca na samym początku, nie? I później...
Ale wiesz, ale wtedy lepiej wygląda jak taki dres, wiesz, jakiegoś brytyjskiego.
No też taki koń, że wiesz, że poradzę sobie, mi tam zbroja niepotrzebna, żeby wpierdolić, nie?
Tak.
To Thanos wszyscy wyglądał. Znaczy cały, nie Thanos, ale nawet kurde jego Black Order, ten jak on się nazywa, Ebony Maw. On na przykład wyglądał super, mimo tego, że on już był animkiem trochę pod tym względem, ale...
Tylko oni też kostiumy jednak mieli takie bardzo RPGowe.
Nie? No dobra, mamy pytanie głównie o kostiumy, a nie o CGI, bo to jest różnica.
Tak,
dobra,
tak.
Kostium Heli też był CGI w dużej mierze, bo Cape Blanchett nie zapieczał.
Tylko wiesz, on był fajnie designersko przestawiony, nie? A znowu ci z Black Order to mieli takie typowe zbroje z fantasy, nie?
Ale
fajnie, ci ze Spidermana mieli właśnie fajne. I Mysterio, i to, co z Vulturem zrobili, nie?
Fajny
pomysł był.
Skrzydła drona, no. Z
Vulture właśnie nie. Mysterio na pewno oglądał spoko, bo przełożyli tą głupią kulę na głowie, a jednak działała w tym aspekcie, ale Vulture był bardzo urealniony po prostu.
Fajny pomysł, żeby wiesz, jakoś przerobić tego. Wiesz, nie wrzucisz Michaela Keatona w ten komiksowy, nie? O Boże, jak on by wyskoczył. Chociaż
łysy.
Miał nawet, ale nawet
łysy,
miał ten.
Łysy.
Ale nawet miał ten szaliczek, miał... nie? Futerko.
Tak sobie wyglądały te kostiumy. No, jak myślisz sobie, nie wiem, w tych wszystkich. No, Villani też byli tacy sobie. Ironmana byli wszyscy kiepscy. Nie wiem, co. Malekit.
Też próbuję sobie przypomnieć. Ultrona zepsuli komiksowego.
Nawet, kurczę, nawet design Malekita był taki sobie, w sensie, że jakby odejmował mu tylko mimiki od twarzy, nie? Jakby...
No właśnie... Wiemy, a ten komiksowy jest taki, żeby było idealnie go przenieść tak, jak wygląda w komiksie.
Dokładnie,
nie?
Masz. Ego nie pokazali tak naprawdę. To raz był niby ta planeta, wiesz, ale to też tak.
No mówić o przełożeniu z komiksu Ego.
No, to nie jest ta planeta z
Wasami. Oryginalna kreacja praktycznie.
No. Ronan miał okej, ale no to Ronan, nie, no to nic specjalnego.
Nuda.
To tam nie było. Winter Soldier wyglądał super, bo on był jakby złoczyńcą w pewien sposób, a no. Wyglądał super, no.
No, panda.
Kurczę, a później to Killmonger też by miał, zjebali go na koniec.
Jezu, Killmonger, ten kostium, no. dwie niezniszczalne pantery się biją, nie. Killmonger spoko.
Mi się podobało właśnie, jak miał ten militarny, nie, żeby to był
jak
taki
miał te, wiesz,
całkowicie
te
użyteczny.
Te takie dzioby, no.
To było super, ale jak już założył kostium dzioby. Złotej pantery, no, to...
Ale w ogóle ten...
A,
wiesz,
skalifikacja to.
Tak, ale, no. tak, ale wszystkie kostiumy Killmongera...
Nie, takie
w tym...
dzioby.
Takie dzioby.
Ale wszystkie, miał dziób, już miał tą maskę, wyglądał zajebiście w niej. W ogóle wszystkie kostiumy Killmongera, jak chodził, wiesz, w tym samym płaszczu, bez koszulki, wyglądał zajebiście. Później miał ten militarny, Vegety.
Aż do Złotej
kostium.
Pantery.
Kostium Vegety był super z Dragon Balla. No, aż do Złotej Pantery, która była paskudna.
Więc no, nie ma tego tak dużo, jakby się z największej wilanów.
O, Loki miał fajny kostium. fajnie udało się przełożyć.
Ten z rogami tymi?
Ten z zakręconymi rogami, tak.
Kurde, wyobrażam sobie, że ciężko by było przenieść to tak komiksowo, a w sumie to był przełożony komiksowo z tymi rogami.
Jeden do jednego właściwie, on zresztą tym hełmem potem w tym, w Thor Ragnarok, on tym hełmem jeszcze napierdala się, wiesz, w jednym ręku tam sztyla, to kogoś tym hełmem zdziela, więc jakby ten hełm cały czas wraca. Także no, Loki tak. Ale poza tym, no to mówimy, no... Zwykle wilani nie wyglądali, nie tylko nie wyglądali, ale też byli dosyć słabi przez większość czasu.
Brakowało tego, że nie było jakiegoś takiego naprawdę full komiksowego, który by nagle wyskoczył.
Na Zimo tak bardzo liczę. Widzieliśmy ten fragment z tą skarpetą.
Ale to nadal skarpeta, ale wiesz co, ja bym zobaczył na przykład tego, Zolę, żeby wyskoczył tak jak Zola w tych, nie? Z tym ekranem, jakiś taki mutant.
No, tego nie zrobił już.
No nie, no bo zrobili ten telewizorek i o, patrz, pamiętasz jak on wygląda w komiksach, nie? Ja bym chciał jednak, żeby to przykręcili śrubę i pokazali, że ci złoczyńcy wyglądają jak wyglądają.
Ben Kingsley, póki był mandarynem, wyglądał awesome.
No, zobaczymy, no, Mandarin ciągle jest, wiecie, otwartą sprawą, zobaczymy, będzie wyglądał inny.
Myślisz, że będzie miał te wąsy takie?
Nie, no, myślę, że nie będą chcieli z niego zrobić, wiecie, parodii.
Karykatury,
ale,
bo tym Mandarin
myślę, że,
był.
Myślę, że będzie miał te takie elementy, że poznasz, że to Mandarin, no. Bo, znaczy, zależy, wiecie, bo to są te dwa trendy w MCU, nie? Że jeden widać, można łatwo odróżnić te filmy, które są takie bardzo komiksowe, a te filmy, które jednak starają się realistycznie w te rzeczy, nie? I sporo jednak przeciwników takich komiksowych, no, zostało tak bardzo, no, urealnionych tutaj, szczególnie tych takich wokół Kapitana Ameryki, nie? A z drugiej strony masz sporo tych takich komiksowych filmów, którzy sobie wymyślali, tych takich bardziej komiksowych, które wymyślali sobie przeciwników w zasadzie od zera, nie? Jak właśnie ten Ego u Gana.
A jakbyście mieli w ogóle powiedzieć o komiksowym złoczyńcy, który miał najlepszy kostium.
Ocean Master. To jest kurwa najlepsza rzecz na świecie. To mi dajcie w MCU. Coś takiego.
Nie, właśnie myślałem o Aquamanie.
Najlepsza rzecz.
Nie,
to jest full komiksowy, to co ja mówiłem. Że tak.
To jest
tak
z komiksu wzięte, no. To dosłownie, no.
Ja myślę, że tu jesteśmy nieobiektywni, bo tam w środku jest Patrick Wilson.
Nie ma Patrick Wilson.
Gdyby to nie był Patrick Wilson, to by stracił połowę.
No, wcześniej chodzi bez tego kostiumu i to jest okej, wtedy jest Patrick Wilson, ale później jak już ma ten kostium na głowie, tam ktokolwiek mógłby siedzieć. Tam Ben Davis to siedział i wygląda super.
Enchantress. Przepraszam, nie, ale... Nie. W ogóle tak sobie przypominam, to złoczyńcy mieli z dupy kostiumy w większości filmów, więc...
Nie, jakie gówna.
No właśnie, jak tak sobie mogę przypomnieć...
U Jamesa... Mr. Freeze u Schumachera.
Freeze.
A w ogóle te wszystkie Schumacherowe, Riddler, wszystkie kostiumy
Two-face?
Riddlera.
No Riddler.
Two-face, który był.
Nawet ten Two-face tą fioletową połową,
tak.
Nie?
Właśnie,
z tymi garniturami podszywanymi.
Okej, dobra, Two-face był super, no. Okej.
Tommy Jones.
Ale wygląd mega, no.
Tommy Jones z połową fioletowej twarzy.
Z tymi wszystkimi zielonymi, tymi czerwonymi włosami.
No.
Trzeba
czekać na Pinkwin, Joker, Nicholson też wyglądał dalej fantastycznie.
Może jakieś było lepiej.
No. Mówiliście, że wszystkich czterech Batmanach tych z lat 90., 80., końcówka 80., tak, to ci złoczyńcy wyglądali lepiej.
No. Tam trzeba... się jakoś tak... Tam mniej się wstydzili tego, nie? Że ci złoczyńcy tak. To tak czasem się ubiorą jak z cyrku,
Nolan
nie ukrywajmy.
Zepsu, no.
potem, nie Nolan nawet, już u Singera to się zaczęło. No co, Magneto wyglądał...
No Magneto miał kosz na śmieci na głowie, no i było okej.
Ale dalej nie w tych takich czerwono-fioletowych napieprzających kolorach,
no.
Tak
nie...
no.
Nie, no bo to już w podeszłym wieku był.
X-Men nie miał ani jednego, już nie wiem, że bohaterowie mieli gówniane kostiumy, ale też ani jednego.
Juggernaut, kurczę.
O nie. Ani jeden złoczyńca.
Juggernaut z tym takim wiadrem na głowie już lepiej niż cokolwiek.
Żaden złoczyńca nie wyglądał nawet dobrze. Mystique, okej, ale to jest efekt komputerowy. No więc chodzi o
jaki efekt komputerowy?
Kurde,
nie tego.
Efekt komputerowy była ta transformacja, sorry. No tak,
no ale bo niestety nie potrafiła tego zrobić Rebecca Romijn.
Rebecca Romijn siedziała w ogóle 10 godzin i umywali, a ten efekt komputerowy.
To prawda, okej. Okay. Rebecca Romijn wyglądała fantastycznie jako mistyk. Ale jeśli poza nią, cała reszta...
Ej, nie, no kurczę, tam design był spoko. Saber tu wyglądał super.
Toad?
Ten mistyk wyglądał super.
Toad?
No. To nie, ale...
Według mnie tylko Mystique wyglądała fantastycznie, cała reszta wyglądała i tak wspominam sobie późniejszych tych wszystkich, aż do Apokalipsa, czy ludzi szparagów, to...
Nie. Ludzie szparagi. No dobra, to jeszcze drugie pytanie od Marysi, do Radka. Willow i Tara, czy Willow i Oz?
Nie no, Willow i Tara, wiadomo. No nie, no to nie ma żadnego wyboru, najpiękniejszy związek. Kurczę, tam były cały czas emocjonalne... dewastacje związane z tym i cała przemiana później Willow w związku z rzeczami, które się działy i o matko, nie, to jest najpiękniejszy związek w historii seriali. Najsłodszy.
Oz to był Seth Green?
Tak, 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 wilkołak.
Okej. Okay.
No. I co Ozem było spoko, bo to był taki typowy, wiesz, no, romans high schoolowy, nie? Ale dopiero jak Willow się dowiedziała, wiesz, kim naprawdę jest i czego chce, i wtedy weszła Tara, i Tara była najcudowniejszą osobą na świecie, i ten związek był tak złożony, jak jeszcze musieli się zajmować tą... wyleciało mi z głowy, ta siostra Buffy. Ale teraz wtopa. Dobra, wyleciał
mi... Hope też?
Nie, ona była... Ale nie, mam całkowity zanik, ale jakoś się musiał nią zajmować.
Takie imię związane.
Tak, bo one tam wszyscy mieli właśnie takie.
Nie, Świt.
Down. Właśnie jak musiały się nim opiekować, nie? Jak były jej praktycznie rodzicami, nie? Że tam się nim zajmowały i to było takie słodkie i było później strasznie. I to Willow Tara, zawsze. Najlepszy związek w całej Buffy.
To już na sam koniec luźne pytanie od Antka z Wieprza. Co sądzicie o Śląsku i Małopolsce? Czyli tam, gdzie idzie się zamiast na dwór, to na pole, zamiast kaptura nosi się kapuzę, a zamiast rozmawiać, to się godo. Jakie są wasze ulubione traktory?
Kapuzę?
Kapuzę, no. U mnie też się przemykało.
No tak, mówiłam tak, więc ja mu wierzę, nie wiem.
Ja często, kapuza, kapuca. Kiedyś jak jeździłem w Bieszczady, to sporo ludzi ze Śląska też tam zjeżdżało się. I zawsze były te właśnie tarcia językowe, na zasadzie jak ktoś mówił kaj, to było zawsze takie... I no, ale ja mam rodzinę na Śląsku, której nie odwiedzam, ale są tam, więc...
Bo Oskar już wie, co mówią.
Niebezpiecznie teraz, nie? To...
No właśnie, jestem odpowiedzialny, od 20 lat ich nie odwiedziłem, przewidując pandemię.
Jakiś medal ci zrobimy może.
No ja jestem aż social distancing traktuję naprawdę serio. Więc...
Oni teraz, wiesz, oni teraz oglądają i...
Nie, jak to DiCaprio.
No. Ej, ja muszę powiedzieć, że jak byłem młodszy, to znalazłem moich rodziców książeczkę z dowcipami o Masztalskim. To są dowcipy pisane właśnie śląską gwarą. I to była moja ulubiona książeczka z dowcipami, więc ja byłem swego czasu zaznajomiony bardzo dobrze ze śląską gwarą i w sumie teraz jakby ktoś coś do mnie powiedział po śląsku, to myślę, że jakąś część tego bym zidentyfikował, nie? I swego czasu właśnie umiałem parę rzeczy i kurczę, muszę tego przejść w domu, jeszcze gdzie znajdę. No są oczywiście wszystkie takie głupie śląskie dowcipy, ale nauczyłem się przynajmniej gwary.
Nie opowiadaj mi ich śląską gadką, że nie opowiadaj mi ich w ogóle. Nie, żartuję.
Śląsko-gotko.
Ale ja nie, ja tylko gwara łódzka.
No i w ogóle to był konflikt lingwistyczny, bo w śląskiej gwarze jo, no to jest ja, nie? Z kolei na Kujawach, tam gdzie ja się wychowałem, jo się mówiło tak jak ja w niemieckim, czyli tak. Więc po prostu to było starcie dla mnie, żebym po prostu musiałem sobie, wiecie, domyślać się kontekstu za każdym razem, jak ktoś mówi jo. Ale
tak to tylko wschodnie sledziki.
No Władysław tu się włączył Oskarowi.
No proszę cię, moje strony.
Ale ze Śląska to tylko Wodzianka.
Ja Śląsk bardzo lubię.
Sorry, Wodzianka.
Śląsk jest piękny.
Wodzianka. Wodzianka też, a Wodzianka.
A ulubione traktory?
Jako osoba, która wychowała się przy Ursusach, gdzie one wszędzie zapieprzały, wszędzie jeździły te stare pryki po prostu, to mam ogromny sentyment. To jechało i zawsze miałem człowiek wrażenie, że to się rozpadnie, jak wyjeżdżało. Więc teraz jak popatrzymy na właśnie ten John Deere, nie, to one wyglądają jak totalnie sexy traktory w porównaniu do tych poprzednich.
Są, to jest wiesz, MCU wśród traktorów,
no,
nie?
To jest takie, wiesz, widzisz, że ktoś jedzie, myślisz, no, powodzi się.
Ale zawsze było tak, że Zetor to był ten skurwysyn wielki tank, nie? Którym się wyjeżdżało, żeby te porządne rzeczy zrobić, a później był Zetor, którym się ten, on był tym szybkim, był wyścigówką.
Miałeś wrażenie, że to...
Do miasta się jechało Zetorem.
Właśnie, rolnik wsiadał, do miasta jechał, a nie wiesz, a nie do pracy. I już tak...
No. Ja się w ogóle nie znam na traktorach. Ursus mi się kojarzy, jest w Warszawie zajezdnia, która nazywa się Ursus Niedźwiadek, więc ja sobie zawsze wyobrażam takiego miśka w traktorze. Nie mam pojęcia, od czegoś Ursus Niedźwiadek.
Znaczy, bo Ursus to jest po rosyjsku.
No i ktoś nazwał stację Ursus Niedźwiadek?
Tak, to mnie zawsze właśnie dziwiło, że
miś, to jest... Miś? Bez sensu.
To jest zawsze, jak, zawsze miałem takie dziwne skojarzenie.
No, to jest Stevensa, no, Żyć Świadek, no to Żyć Świadek.
To jest jak z tym, okay. jak z filmem Manos, który nazywa się Manos, Hands of Fate. Hands of Fate. A Manos to jest po hiszpańsku ręce, więc ten film się nazywa Ręce, Ręce Przeznaczenia.
Dużo, okay. dużo polskich tłumaczeń.
To jest, wiesz, to jest jak tłumaczenie polskich filmów, wiesz, że musisz polski tytuł tak. i angielski. Znaczy,
a nie wiesz, tak, to nie jest polski Ursa? Oryginalny.
Ursa Niedźwiedzica.
A, okej, okay. tam się wszystko tak...
Ursa to była w Supermanie 2. I grała ją ta sama pani, która grała tą czarownicę w Beastmasterze 2.
A Ursa Major? Okay. Ursa Major. Tak.
Major.
Major. Z MC, z tego, ze świata Marvela, to jest Mikhail Ursus. Bo jak się może nazywać chłop, który się w niedźwiedzia zamienia?
Permanentnie.
No. I pewnie nikt nie wie, że to on.
Nie, znaczy, oni wiedzą, bo on jest cały czas niedźwiedziem.
On jest bohaterem narodowym. Okay. Jest niedźwiedziem, co chleje wódę. To Rosjanie, wiadomo.
No, w każdym razie chciałam jeszcze dodać też, że nigdy nie jechałam traktorem, więc jakby ktoś kiedyś chciał, chciał udostępnić traktor, to chętnie, to może wtedy będę mieć ulubiony.
A na dziwie zjechałaś?
O ja!
Ale jednak
zostawcie to dla siebie, może już kończmy.
Jeśli ktoś chce mnie przemieść traktorem lub niedźwiedziem, niech się odezwie.
To jest najlepszy tekst na pody w historii, a na niedźwiedziu kiedy jechałaś?
Nie wiem dlaczego, ale przesuminam ciągle mem z Putinem, że który podjeżdża i robi podryw Putina, więc...
Po Putin podjeżdża na niedźwiedziu,
no,
Putin
na niedźwiedziu, no przecież były te memy wszystkie o Putinie na niedźwiedziu, który no. wiesz, przez potoki przejeżdża, więc to dokładnie.
No to jest zawsze, że muszą tego Trumpa wsadzić na konia w kapeluszu, a Putina na niedźwiedzia,
żeby to, wiesz, no to był takie męskie. Wiesz, no. takie, wiesz, rosyjskiej dziczy, żeby przez te potoki to. Woda rozklapywana
Wod i na niedźwiedziu.
Stepy Kazachstanu w ogóle.
Bez koszuli, wiesz, bez
koszuli. Przez wodę muszą i sunąć przez
koniecznie
wodę.
Przez wodę, nie ma innej opcji.
No dobrze, to jako, że nic lepszego już dzisiaj raczej nie powiemy od niedźwiedzia, to będziemy kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że jego długość trochę wynagrodziła wam fakt, że był pewien przestój w Q&A, że w ostatnim nie było Radka. Przesyłajcie nam dalej swoje pytania, jeśli jakieś macie. Napisy końcowe.pl/hajs, link jest w opisie tego materiału. Możecie też oczywiście zostawiać coś w superczacie, jeśli oglądacie jakieś premiery, to też będziemy to dorzucać do Q&A. I to wszystko w tym tygodniu. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Ze mną był Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach na Niedźwiedziu. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej na Psy Końcowe. Trzymajcie się. Cześć.